Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są...
Michał Muradyn-Grabowski i...
I Adam Harpenberlik.
Tak, i właśnie tak się przez chwilę zastanawiałem, czy w momencie, kiedy powiemy pierwszy temat, który mamy tutaj sobie rozpisany na agendzie, to czy czasem już się nie wydamy, kiedy o tym rozmawiamy. Bo właściwie, tak jak powiedziałeś wcześniej, przed tym jak zaczęliśmy nagrywać, to temat dzisiejszego programu jest, a tak właściwie był zmieniany z 3 albo 4 razy.
Tak, tak było, bo miało być na początku Elden Ring, miało być o podsumowaniu roku zeszłego, zapowiedzi tego roku, ale ostatecznie wydarzyła się taka rzecz, że no po prostu... Nie można było o tym nie powiedzieć.
Tak, to tutaj zdradzimy też mały taki sekret. Ogólnie mieliśmy podsumowanie roku 2021 i jakieś tam nadzieje na rok 2022 nagrać przed świętami. No ale z racji tego, że to jest, wiecie, no, koniec roku, nadchodzą święta, dużo do zrobienia, wszyscy są zmęczeni, wszyscy najchętniej to już myślą o tym, kiedy przyjedzie święty Mikołaj z prezentami i nie jest to PlayStation, tylko to jest Game Station z AliExpress. No i tak po prostu
raczej u mnie to musiał święty Mikołaj pojechać po prezenty do paczkomatu.
A ja już myślałem, że musiałby się przekopać przez las i żeby tam, wiesz, wykopać jeszcze światłowód, ale okej.
Nie rozmawiajmy o światłowodzie.
We don't do that here, nie rozmawiamy tutaj o światłowodzie. Natomiast tak, ogólnie nagraliśmy i doszliśmy do wniosku, że nie do końca to dobrze wyszło, więc dlatego dzisiaj w pełni sił, po miesięcznej przerwie wracamy, na ponad miesięcznej przerwie wracamy, trochę tak w myśl zasady nowy rok, nowy ja.
Wypoczęci.
Nowy rok, nowy program. Tak, wypoczęci. Nie będzie tych zmian dużo, będą one takie, można powiedzieć, mniej zauważalne, ale też myślę, że wyjdą one na plus. Na pewno będziemy bardziej poukładani, ale strumień świadomości z nami będzie nadal czuwał tutaj nad naszym programem i o ile w przypadku naszym będzie to trochę może mniej zauważalne, tak myślę, że Mysza i Lukas będą trzymali ten poziom nadal bardzo mocno. Że ta poprzeczka będzie bardzo wysoko zawieszona i nadal będzie się wam dobrze słuchało. Zresztą tak jak powiedziałem o tym chyba właśnie wtedy jak nagrywaliśmy, a teraz by wypadało o tym powiedzieć, no to oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy słuchali nas w 2021 roku i no mamy nadzieję, że ten 2012 rok będzie dla nas... jeszcze lepszy.
2012 to już był, proszę pana, 2012 już był.
O, tak. Widzisz, no to jest takie coś, 2012, ale powiem ci, że widzisz, to jest właśnie to, sobie pomyśl, można to tak spiąć ładną klamrą, że 10 lat temu rozpoczął się wielki dyskurs na temat tego, czy w grudniu 2012 walnie. Także tak. No ale jakby to powiedzieć, no można powiedzieć, że walnęło, więc tak przejdę sobie sprawnie do pierwszego tematu i to chyba tego największego, no bo można powiedzieć, że rok 2022 rozpoczął się no z grubej rury i to tak mówiąc zupełnie szczerze, to jest trochę na zasadzie takiej, że jakby nie wiem, Godzilla wyszła z Pacyfiku i ruszyła na Japonię. I właściwie trochę w tym racji
coś
jest.
Coś w tym jest.
Dlatego, tak, dlatego, że Godzilla, którą można nazwać Microsoft, ruszyła do walki i do przejęć, ponieważ Microsoft przejął Activision Blizzard. I za taką dość okrągłą prawie sumę, tak w zaokrągleniu wychodziło 70 miliardów dolarów.
No tam było 68 też... z groszami, ale kto by tam się doliczał 2 miliardów w jedną czy w drugą stronę. Chociaż
tak. Później...
Ale jeśli oni nie sfinalizują tej umowy, to będą płacić kary bodajże 3 miliardy dolarów.
No właśnie chciałem powiedzieć, że tak właśnie jeżeli chodzi o te takie jak to się mówi, takie nawaciki, nie? Takie 3 miliardy w lewo czy w prawo.
Tak.
To ktoś powie, że nie robią wielkiej różnicy, ale...
No to nadal 3 miliardy.
No umówmy się, tak, przy kupieniu karty graficznej za tam powiedzmy 4000 czy 4500, chociaż ja nie wiem teraz jakie aktualnie są ceny, to tak, można mówić o różnicy, a tam 500 zł w te czy we w te, to nie masz takiej wielkiej różnicy, natomiast no, w przypadku 3 miliardów to już ta różnica jest duża. Ale
tak, no, tak czy inaczej jak... to nadal jest 500 zł, nie?
Tak, bo może, wiesz, może się okazać, że ten kebab, który kupowałeś, to jednak nie kosztuje 21, tylko kosztuje 23, więc te 2 złote, dobra, niech będzie, moja strata. No ale tak czy inaczej, no Microsoft przejmuje Activision Blizzard. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak rozmawiałem z wieloma osobami i czytałem reakcje na Twitterze, były żywiołowe. Zresztą ja przyznam się szczerze, że akurat tego dnia, w którym się rozpoczęła ta cała akcja, ta cała procedura, to mniej więcej ten taki timeline wydarzeń wyglądał tak o. Z jednej strony mieliśmy informacje od Jasona Schreiera na temat plotek odnośnie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, tak? Nie pamiętam, która to była konkretnie godzina, ale od momentu plotek do momentu oficjalnego ogłoszenia przez Microsoft przejęcia minęło 15 minut. To jest prawdopodobnie
tak,
jedna
tak to było.
To jest prawdopodobnie
jedna z... Oni chyba
stwierdzili
po prostu, żeby szybko to potwierdzić i niech już się dzieje, niech się jedni cieszą,
tak, ale
drudzy smucą.
To mi tylko przypomina, wiesz co, historię, jak Activision Blizzard, Microsoft potwierdził. Tylko teraz już dobrze nie pamiętam, czy tu chodziło o potwierdzenie tego, że istnieje coś takiego jak Xbox Series S, czy chodzi o coś takiego, że w ogóle Xbox Series X powstaje. Bo ja pamiętam, że była taka sytuacja, że też pojawiły się plotki, pojawiły się jakieś grafiki, coś tam wyciekło. Oczywiście wszyscy już mówili, o Jezus Maria, Microsoft się zbroi. I w pewnym momencie Microsoft powiedział, wiecie co, tak, wyciekło nam, wiecie co, mieliśmy to trzymać tam, nie wiem, za 2 dni, ale no, jak już się wylało, to... Tak, robimy. Nie? I tak tutaj w tym przypadku mieliśmy chyba jeden z najszybszych potwierdzeń plotek w historii ogólnie branży growej, bo o ile zazwyczaj w przypadku na przykład, nie wiem, przejęcia chyba Bethesdy to też było kilka dni, to były takie różne domysły, przypuszczenia, zapewne, wiesz, tam ktoś już wcześniej wiedział, ale oczywiście pod NDA-ką był podpisany, więc nie mógł o tym mówić. Natomiast tutaj wszystko poszło błyskawicznie, bo w jednym momencie dostaliśmy tak. To jest też dobre. Plotkę, potwierdzenie informacji, prawdopodobne informacje na temat przyszłości Bobiego Kotika, o czym też będziemy zaraz mówić. Dostaliśmy również informację o tym, że w momencie, kiedy już to przejęcie się dokona, Phil Spencer będzie odpowiadał już za wszystko. Więc tak naprawdę Activision Blizzard będzie pod Philem Spencerem. Przy okazji jeszcze zaczęły się już od razu z automatu dyskusje na temat tego, co z grami na PlayStation. Przecież Call of Duty, znaczy marka Call of Duty jest związana tam z PlayStation takimś tam wyłącznym, jakąś tam umową na wyłączność, jeżeli chodzi o pewne rzeczy tam związane właśnie z dostępnością właśnie e-sportową, dodatkami, innymi tego typu cudami. Dodatkowo jeszcze oczywiście pytania o to, co z markami typu Spyro i tak dalej, no bo przecież Crash Bandicoot to był wielką maskotką Sony, no a teraz jest pod Microsoftem i tak dalej, ogólnie tych coraz więcej pytań, teoretycznie odpowiedzi też się jakieś pojawiają, ale cały czas staram się mieć z tyłu głowy to, co było z Bethesdą, ponieważ na samym początku było bardzo dużo słów na temat tego, o, że na przykład, no, nie chcemy tutaj ograniczać gier na innych platformach. No tu PlayStation, wiesz, że właśnie, że PlayStation tam nie zostanie na lodzie, że nie chcą rozbijać społeczności ostatecznie, ale Elder Scrollsy to będą u nas tylko i wyłącznie. A z innymi grami to tak do końca to nie wiemy, jak będzie. Więc tak. To jest dość... Ja mam wrażenie, że wiele osób nadal, kurczę, w głowie ma coś takiego mojego blue screena, bo jeszcze biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji Activision Blizzard był przez ostatnie 3-4 lata, o czym też rozmawialiśmy zresztą w którymś z podcastów. Ja nie jestem pewny, czy to w jakichś 2-3 podcastach o tym nie mówiliśmy ogólnie o sytuacji Activision Blizzard.
Tak,
no to takie
było.
przejęcie przez Microsoft, gdzie Microsoft kreuje się na zupełną odwrotność tego, co się dzieje aktualnie w Activision Blizzard, to teraz mam wrażenie, że wszyscy będą widzieć właśnie w Microsoftie takiego mesjasza, który wejdzie tam, posprząta, zarządzi swoje własne jakieś tam podejście i że może nastąpią wreszcie jakieś dobre, porządne czasy dla fanów Blizzarda od strony takiej czysto growej. Już odchodząc zupełnie od różnych jak to się mówi, marzeń typu, nie wiem, powrót Heroes of the Storm czy inne tego typu sprawy. Tak naprawdę, co,
no właśnie,
co tak
też naprawdę... warto się pochylić mhm. nad tym tak naprawdę z perspektywy gracza, co to przejęcie będzie oznaczać. I skupić się na tym, bo właściwie nie powiedzieliśmy jeszcze, a nie każdy doskonale wie, jakie marki pod sobą ma Activision Blizzard. Więc to jest takie połączenie. Właściwie na pewno będą wszystkie gry Blizzarda typu Diablo. Już były, nawet chyba oficjalne potwierdzenie było, że gry Blizzarda będą w Game Passie na premierę. I wszystkie gry Activision też, te nowe.
Na pewno to, co też było w starsze tytuły. Tak,
te starsze tytuły też mają być. I właśnie tam będzie Call of Duty, na pewno będzie Diablo. Właśnie ze StarCraftem w ogóle ciekawa historia, też się pojawiły takie, to nawet nie plotki, to po prostu były przypuszczenia, jakieś tam myślenia życzeniowe graczy na Twitterze. StarCraft Ghost na silniku Halo na przykład.
A to o tym StarCraft Ghost na silniku Halo to chyba powiedział Bartek Sieja z Komputer Świat. Ja jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli pomyliłem, to przepraszam, ale ogólnie rzecz biorąc tak. Znaczy ja wiem, że tutaj, no mówię, to jest takie myślenie życzeniowe, tak, w tym momencie. Ale na przykład też jedna rzecz, którą teraz sobie przypomniałem, to były jakieś też plotki chyba sprzed ostatnich dwóch dni, że najnowsze Call of Duty, czyli teoretycznie Call of Duty Modern Warfare 2, ma zostać ogłoszone znacznie wcześniej niż Call of Duty Vanguard i ma również premiera być przesunięta znacznie wcześniej niż w przypadku Call of Duty Vanguard. Jeżeli dobrze ktoś pamięta, Call of Duty Vanguard pojawiło się w listopadzie. Najwcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, w historii Call of Duty, tych ostatnich części, to chyba się najwcześniej pojawiło Infinite Warfare. Mogę się mylić. Natomiast
to chyba był przełom września i października, z tego co kojarzę.
Tak. Ale nie o tym rzecz. Ja mam takie wrażenie, wiesz, bo
nie,
tutaj ja...
Też listopad.
Też listopad? Znaczy ja pamiętam, że któreś Call of Duty pojawił się w październiku i to był bardzo wczesny październik.
No to sobie sprawdzimy później.
Tak, ale to mniejsza o to. Bardziej chodzi o sam fakt tego, że to może też znaczyć, że prawdopodobnie Activision Blizzard mógł wcześniej już dobrze wiedzieć o tym, że coś takiego będzie miało miejsce. A biorąc pod uwagę to, że tam powiedzmy do czerwca 2023 ma się ta cała historia zakończyć.
Tak, cała
i ma to przejęcie
ma być
sfinalizowane.
W następnym roku fiskalnym między czerwcem chyba tego roku, a lipcem przyszłego, coś takiego.
Tak, to ja mam takie wrażenie, że tutaj po prostu Activision może będzie chciało właśnie tym jeszcze jednym takim rzutem na taśmę po prostu pozamykać wszystkie tematy przed przejściem już tym pod Xbox Games Studios, tak? Dlatego na przykład ten sezon następnego Call of Duty może być właśnie tak ustawiony, coś mniej więcej w tym stylu. No ale to już mówię, to są takie plotki, które się tam pojawiły zupełnie znikąd. Zresztą tych plotek związanych z Activision, zresztą też z grami ogólnie z Game Passa pojawiło się sporo. No i teraz pytanie, wiesz, tak naprawdę brzmi... no, jak my sobie możemy to wyobrazić, tak? Które gry tak naprawdę z całej tej oferty Activision Blizzard, która jest, no jakby nie patrzeć, potężne, to jest potężne portfolio marek. Jak ktoś ostatnio zrobił grafikę właśnie, tam była taka grafika, takie pionowo poustawiane wszystkie studia związane właśnie z Xbox Game Studios, to dopiero wtedy zauważyłem tak naprawdę, że ile tych marek i ile tych twórców jest tak naprawdę w tym zrzeszonych. I jeszcze aby było mało, bo teraz taka jedna rzecz, która mi się pojawiła, jak żeśmy rozmawiali jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że gdyby ta sytuacja wydarzyła się 2 lata temu, to prawdopodobnie mielibyśmy wielki powrót Bungie do Xboxa. Tak, tak. Bo jeszcze wtedy Bungie było pod Activision Blizzard. Zresztą, troszeczkę to jest też taki podobny przypadek do przejęcia przez Electronic Arts Codemasters, gdzie pod Codemasters było Slightly Mad Studios, które tworzyło gry z serii Shift. Więc, no cóż, to był też taki mały powrót do swoich poprzednich pracodawców, tak? Trochę taki zawoalowany, ale jednak. No tutaj w tym przypadku no tak się nie wydarzyło, Bungie oczywiście dalej jest niezależne, chociaż nadal trzeba mieć z tyłu głowy to, że kiedyś były plotki o tym, że Microsoft chciał kupić Bungie. Ponownie. Było coś takiego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no pytanie, znowu wracam do tego pytania, jakie marki tak naprawdę mogły być ekskluzywne w tym momencie, oprócz tych nowych, które oczywiście tam podobno Phil Spencer tam planuje w najbliższym czasie. Ja tak się zastanawiam, Call of Duty na wyłączność w Game Passie? Nie chcę mi się w to wierzyć.
Na czasową być może. Ja bardziej patrzę pod innym kątem sobie tutaj na tą listę tych wszystkich marek, które ma Activision Blizzard pod sobą. I tak jak wspominałeś o Crashu przed chwilą i o tych wszystkich w ogóle grach na wyłączność PlayStation, które teraz będą pod Microsoftem, a w międzyczasie PlayStation sobie wymyśliło, że będzie wydawało swoje gry na pecety. I tak sobie kminię po trochu, jak to będzie wyglądało w przyszłości, czy w ogóle cokolwiek, jakakolwiek marka, chyba na ten moment Gran Turismo i Demon's Souls by została jako ex na PlayStation, taki całkowity. Właściwie nie ma chyba żadnej innej serii, która by nie pojawiła się gdzieś indziej. God of War na PC wyszedł parę dni temu. Jest plotka, że Ghost of Tsushima ma być, więc PlayStation tak trochę będzie musiało sobie strategię zmienić, bo kurczę, no tutaj się robi dla nich nieciekawie w tym momencie.
No robi się dla nich nieciekawie, tym bardziej, że tutaj od jakichś dobrych 2 miesięcy mówi się o tym, że Sony planuje swoją odpowiedź na Game Passa.
A to swoją drogą, tak.
Która się nazywa Projekt Spartacus
Project
i tak naprawdę...
Spartacus.
Projekt Spartacus, tak. I ogólnie rzecz biorąc, wszyscy o tym mówią, ale pytanie brzmi, wiesz, jak to będzie wyglądało. No tutaj też w międzyczasie pojawiła się taka informacja, że w amerykańskim PS Store, bo w polskim tego nie widziałem, zaczęły się pojawiać gry na PlayStation 3. Dostępne do kupienia, tak, w PlayStation Store z poziomu PlayStation 5. I teraz ja to sobie w międzyczasie przypomniałem taką historię, bo pamiętam, jak dostałem PlayStation 5 do recenzji przed premierą i tam wtedy pamiętam, że przy przeglądaniu właśnie tej listy gier zauważyłem właśnie możliwość odhaczenia PlayStation 3. Wtedy dostałem, jeżeli dobrze pamiętam, dostałem odpowiedź, że tu chodzi o gry z usługi PlayStation Now. No co ma właściwie sens, dlatego że jak ktoś ma PlayStation Now i sobie może grać na PlayStation 5 właśnie z usługi PlayStation Now, no to te gry z PS3 tak w streamingu może mieć. Natomiast tutaj mówimy raczej o tym, żeby te gry były dostępne tak do zakupu, do ściągnięcia. Zresztą też mówi się o tym, że ostatni projekt patentowy Sony złożony przez Cernego też daje możliwość odtwarzania gier z PS2 i z PS1. Tylko pytanie, czy to nie jest już za późno? Bo no, powiedzmy sobie wprost, okej, jasne. PlayStation, znaczy ogólnie PlayStation tak wpadnie na pomysł, zrobimy własnego Game Passa, tylko że niestety w przypadku Sony oni nie dysponują takim budżetem, który jest w stanie zapewnić pewnie takie wyniki jak w przypadku Xboxa. I tu trzeba o tym mówić wprost, no. Tak? Microsoft jako firma jest po prostu potężnym molochem, który takie pieniądze ma.
No inna sprawa też jest taka, że nie da się podpisać, moim zdaniem, tak mi się wydaje, takich umów, żeby na przykład, nie wiem, Call of Duty czy jakakolwiek taka znana seria jednocześnie była i w Game Passie, i w tym Spartakusie.
No właśnie.
Więc co w tym Game Passie, w tym Spartakusie od PlayStation będzie, to jest jedna sprawa. A jeszcze jest
Znaczy, wiesz,
taka
no słuchaj,
kwestia
znaczy jeszcze
a
jedna
propos
rzecz, która mi
plotek.
padła do głowy teraz w tym momencie, jak mówisz, może to działać na zasadzie po prostu wymiany tytułów między Netflixem a powiedzmy HBO Max. Czyli po prostu
Może
mamy
być
przez
tak, że
rok.
w jednej się kończy, a potem przechodzi do konkurencji.
Tak, że na przykład była taka sytuacja, że powiedzmy tam przez 3 miesiące Hades był w Game Passie, a potem przez następne 3 miesiące jest w Spartakusie, a potem powiedzmy trafia do za darmo do Epic Store'a. Bo dlaczego nie?
Jest to jak najbardziej możliwe. A jeszcze chciałem powiedzieć a propos tych wszystkich plotek, że że wycofano też karty PlayStation Now ze sprzedaży. Taki kolejna wskazówka, że ten Spartakus w sumie to tylko kwestia czasu ogłoszenie.
Znaczy, no w sumie tak, ja też tak myślę. Ja też tak myślę w sensie. Sony ogólnie musi jakąś odpowiedź przygotować. Pytanie brzmi, czy to musi być koniecznie odpowiedź w stylu, bo musimy kupić jakieś studio, żeby mieć kogoś pod sobą, czy jest to coś na zasadzie właśnie takiej, że musimy jakąś usługę zrobić? Zresztą Phil Spencer otwarcie również mówi o tym, że pojawienie się tego całego Spartakusa jest dobrym ruchem ze strony Sony. Chociaż oczywiście też można mówić o tym, że może to
Z
jest jakaś
drugiej
taka
strony, co miałby
podpucha.
powiedzieć? Tak, coś musiał powiedzieć takiego neutralnego w sumie.
Dlatego wiesz, no tutaj niestety trzeba to powiedzieć wprost i nie ma tutaj co się jakoś tam zastanawiać czy coś. I trzeba to tak no jednoznacznie niestety powiedzieć, że no najzwyczajniej w świecie Sony przespało początek generacji. Tak? I
No
no coś muszą zrobić.
zdecydowanie, bo kilka gier na wyłączność, które potem i tak stwierdzili, że wydadzą na komputery. Właściwie największą premierą na PlayStation 5 był remake Demon's Souls, czyli właściwie nie nowa marka. A Xbox poszedł w inną stronę. Dobra, mieliśmy Gearsy chyba na Gears 5 było tytułem startowym Xboxa Series X, jeśli się nie mylę. Ale tak właściwie Halo wyszło nowe teraz, ale tak właściwie Xbox poszedł w zupełnie innym kierunku i z Game Passem zrobili coś takiego, bardziej zachęcili ludzi, grajcie na naszej konsoli. Nie chodzi o to, w jakie gry, że jakieś na wyłączność, tylko we wszystkie i możecie u nas zagrać i ciągle robili promocje za 4 zł, przyciągając do tego sporo osób. Tutaj
No
w ogóle możemy
właśnie,
płynnie przejść do naszego kolejnej kwestii,
Właśnie, wiesz co,
czyli
tak
ceny
chciałem
Game
jeszcze tak
Passa.
trochę. No właśnie, chciałem tak trochę też do tego nawiązać, bo z jednej strony mamy taką sytuację, w której tak naprawdę, okej, jasne, wychodzą jakieś gry od Microsoftu, te takie właśnie core'owe, tak? Czyli powiedzmy, wychodzi Forza Horizon 5,
Ale to
trafia
też
ona
chyba
do
2 lata
usług
po
Xbox
premierze w
Game Pass.
sumie. Tak.
Ale nie, ja mówię o piątce, czyli o tej.
No dwa
Ale
lata,
wiesz.
tak, ale 2 lata po premierze konsoli. Chyba dwa
No tak.
lata.
Ale ogólnie rzecz biorąc, chodzi mi o sam fakt tego, że jednocześnie też pojawiają się wszędzie reklamy. Kup Forza Horizon 5 w pudełku, gdzie tak naprawdę te gry od Xboxa, w odróżnieniu od gier takich jak na przykład, nie wiem, Hades czy Resident Evil. One kiedyś pewnie znikną z usługi, tak? Forza Horizon nie zniknie, no chyba, że się skończą licencje i będą musieli ją usunąć, tak jak Forza Horizon
No, tak, tak jak
chociażby
trójkę.
trójkę. Tak, ale ogólnie te gry nie znikną. Tak samo jak nie zniknie Master Chief Collection, tak samo jak nie zniknie Halo Infinite, tak samo jak nie zniknie Gears of War. No te gry po prostu nie znikną z tej usługi. Natomiast w przypadku całej reszty, to mam takie wrażenie, że Xbox Game Pass wygrywa właśnie tym, że pojawiają się w Game Passie właśnie gry na premierę, które nie są kompletnie związane z Xbox Game Studios. Przykładowo, i to też będzie gra, o której będziemy mówić tak troszeczkę pod koniec, dlatego że od jakiegoś czasu mam okazję grać w Rainbow Six Extraction. No i właśnie to jest taka gra, która zewsząd słyszałem, że ona jest tak troszeczkę nikogo, że tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany Rainbow Sixem w tym wydaniu, że nie jest nikt zainteresowany właśnie takim PvE Rainbow Six Siege'em. I że to jest właśnie idealna gra do Game Passa, która pojawi się w tym Game Passie, narobi liczby, jakieś tam użytkowników, którzy sobie sprawdzą, pograją troszeczkę. I jeżeli się im to spodoba, no to prawdopodobnie kiedyś sobie tą grę kupią na wyprzedaży od pana Ubisofta, tak? Od pana Johna Ubisofta. I właśnie dlatego mam takie wrażenie, że Xbox Game Pass właśnie tym wygrywa. Bo tak naprawdę właśnie w tej cenie tych tam 4 zł, czy nawet tych prawie 60 zł za miesiąc, dostajesz czasami gry, które pojawiają się w dniu premiery od razu w Game Passie. Oczywiście możemy dyskutować o tym, że nie wszystkie gry ograsz, że nie wszystkie gry zdążysz ograć, że tak jak ja na przykład wolę grać w jakieś gry, na przykład w jedną grę zagrać, przejść ją, odłożyć na półkę i brać się za kolejną, niż mieć lodówkę z grami. No ale mimo wszystko to ludzi zachęca. Pytanie, czy no, ale
to jest
Sony...
Też, takim... To jest właśnie też kwestia wyboru, bo kupisz sobie Game Passa za 50-60 zł za miesiąc i załóżmy, że taki Rainbow Six ci nie podejdzie, no to po prostu go sobie usuwasz, instalujesz Gears of War albo coś innego. A kupisz Rainbow Sixa za 300 zł i ci nie podejdzie i kupisz wersję cyfrową na Ubi Store i masz problem.
No bo tak, właśnie dlatego...
Tak czujesz, że warto no byłoby to, pograć, taki... no bo wydałem pieniądze.
No właśnie ten taki element ryzyka jest troszeczkę mniejszy, a ja mam takie wrażenie, że te wszystkie gry, które są właśnie takim nieco bardziej ryzykownym tematem, właśnie mogą przez pojawienie się w Game Passie na najzwyczajniej w świecie zyskać po prostu większe rzesze fanów, tak? Zresztą to trochę też na zasadzie takiej, jak, na jakiej się pojawił w grudniu Sirius Sam 4, który również troszeczkę niespodziewanie pojawił się na konsolach. Teoretycznie umowa na ekskluzywność dla Steama była do września tak naprawdę, jeżeli chodzi, do końca września, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast on się pojawił w grudniu. Oczywiście ta gra była do kupienia również w pakiecie z Sirius Sam Collection na PlayStation Store. Cena jakieś 120-130 zł to nie jest jakaś taka dużo wygórowana. Natomiast sama gra w sobie, no powiedzmy sobie wprost. Jeżeli bym Sirius Sama 4 kupił za swoje pieniądze, to prawdopodobnie no bym bardzo marudził, ponieważ mimo, że uwielbiam tą serię...
Inaczej byś go odbierał zupełnie, tak myślę.
Tak, bo ja bym się wkurzył, bo ta gra jest w stanie takim, jakim jest. Ponieważ są problemy ogólnie z framerate'em, są problemy z bugami, glitchami. Ogólnie rzecz biorąc, wiesz, jeżeli ktoś jest Sirius, lubi Sirius sama, tak lubi ten klimat, to ja myślę, że zagryzie zęby tak jak ja i przejdzie i będzie się nawet dobrze bawił. Natomiast statystyczny gracz, który po prostu wchodzi do PS Store'a, czy tam do innego sklepu wirtualnego, kupuje grę, wydaje 130 zł, powie, kurna, co ja dostałem? Co to za kasztan? I tak, no właśnie dlatego ta minimalizacja ryzyka w przypadku Game Passa jest też świetnym pomysłem, ponieważ, no tak jak mówisz, możesz sobie zainstalować, jak ci nie podejdzie, no to sobie skasujesz. Wrócisz do grania w Forza Horizon.
Ciekawe są opinie ludzi na Twitterze, można się spotkać czasami. Już nie pamiętam, o jaki tytuł dokładnie chodziło, ale ludzie mają Game Passa, a mimo to kupują gry, które są w Game Passie. Game Passa traktują po prostu jako coś, żeby sprawdzić, czy ta gra mu się spodoba, pograć parę godzin, jeśli to jest tytuł taki na jakiś RPG na kilkadziesiąt godzin na przykład, i wtedy dopiero go kupują.
No to też jest jakieś rozwiązanie, wiesz, no kiedyś w ten sposób ogarniano temat wersjami demo, zaczęły się pojawiać triale chociażby. Zresztą na przykład ten trial 8-godzinny w Battlefield 2042, no niestety był też tym, co mnie skutecznie zniechęciło do
tak,
realizowania
pamiętam, preorderu. Tak, pamiętam, że cię zniechęcił.
Tak, i uważam, że ja powiem tak, to było jak to było w The Office, że to była naprawdę taka bardzo ryzykowna strategia. No, niestety się nie opłaciła. Ja myślę, wiesz, że to jest zawsze jakieś rozwiązanie, tak? Też na przykład jestem tego zdania, że w przypadku takich tytułów, które mi się bardzo spodobały, a mogą się na przykład kiedyś, nie wiem, mogą nie, kiedyś tam zniknąć z tego Game Passa, no to prawdopodobnie też bym wyłożył ten pieniądz, żeby kupić z czasem. Zresztą, no tak jak powiedziałem wcześniej, no nie w przypadku Forza Horizon 3, ona zniknęła z Game Passa, ponieważ się skończyły licencje, ona ogólnie wyparowała ze storu. No i po prostu można było kupić tę grę wraz z dodatkami za śmieszne pieniądze.
No tam chyba było 90% obniżki nawet. Ale jeszcze a propos takich dziwnych
Tak, ja za to
sytuacji,
kupiłem chyba
że ludzie...
za taką kwotę chyba kupiłem Forza Motorsport 7, jeżeli dobrze pamiętam, jak wychodziła
Tak, też były takie...
ze store.
Tak. A propos takich, może się komuś wydawać, że to trochę dziwna sytuacja, że gra jest w Game Passie, a mimo to ludzie ją kupują. To mi przypomniało, jak było rozdawnictwo w Epiku i GTA 5 było za darmo i w tym samym tygodniu było bestsellerem na pierwszym miejscu sprzedaży na Steamie. Jaki jest w tym sens, to kompletnie nie mam pojęcia, ale tak było.
A, bo to wiesz, bo to tutaj w tym momencie zadziałało to, że a na złość Epicowi kupię na Steamie.
A tak, inna sprawa, że ludzie nie lubią Epika, a
Tak,
kupię
znaczy
na
ja ogólnie,
Steamie.
ja nadal się spotykam z takimi z takimi sformułowaniami, że o Jezus Maria, jaki ten Epic jest niedobry, on tyle gier rozdaje, ale nie wezmę, za darmo nie wezmę, mam swoje zasady.
Choćby mi mieli dopłacić, to nie.
Tak, nawet jakby mieli mi dopłacić, to nie wezmę. No i właśnie, tutaj też można byłoby przejść do takiego kolejnego tematu, który też jest związany właśnie z tematem Activision Blizzard, tego przejęcia właśnie przez Microsoft. To jest właśnie temat, no ten, który już tam wspomniałem, czyli posprzątania po tym, co się działo w Blizzardzie przez ostatnie, no, kilka lat, tak? Zaczynając od no, naprawy pewnej reputacji tak znanych i lubianych przez miliony graczy marek. Zresztą tu już na przykład wiele osób mówiło o tym, że czekają na rehabilitację WoWa. Jedni mówią o tym, że chcieliby zobaczyć Warcraft 4 czy Starcraft 3. I w tym momencie też już w wodze fantazji wielu osób popłynęły szeroko, ponieważ, no jakby nie patrzeć, Microsoft, no chociażby tym, że się pojawiło Age of Empires, pokazało, że strategiom daje szansę jakąś. Tutaj przy okazji Kowal z Fakesforge wrzucił taką grafikę z okładką Heroes of the Storm i w pudełku Xbox One. Znaczy Xbox
A tak,
One, Xbox Series
widziałem,
X.
tak.
Ja tylko jedyna rzecz, którą napisałem, to wrzuciłem gifa ze sceną z Avengersów Please don't give me hope, bo jestem wielkim fanem Heroes of the Storm. No ale tak, no rehabilitacja marek to jest jedno. Ja myślę, że
Jeszcze
wszyscy
było
tego
chyba,
oczekują.
jeszcze z tego co pamiętam, był StarCraft i był dopisek, że sterowanie zrobione pod kontroler. Może w trójce faktycznie tak będzie. W
Znaczy, wiesz co, ja ci
ewentualnej
powiem,
oczywiście.
ja nadal jestem ciekawy tego, czy ktoś się pokusi o zrobienie WoWa na konsolę.
A to
Bo
swoją drogą to też
teoretycznie,
by było ciekawe.
znaczy, wiesz, ogólnie sytuacja jest banalna.
Na pewno byłoby łatwiej niż zrobić StarCrafta na konsolę, tak naprawdę.
Znaczy, tak, oczywiście, ale wiesz, bardziej mi chodzi o sam fakt tego, że takie gry jak Microsoft Flight Simulator pokazują, że da się zrobić obłożenie na pada do takiej gry. To numer jeden. Numer dwa, do konsoli, pamiętajmy, bo to wiele osób o tym zapomina. Można podłączyć klawiaturę i myszkę. Ja
Można,
też o
grałem
tym
tak w Football
zapominam.
Managera trochę.
Tak, ja zapominam o tym, ale pamiętam, jak podłączyłem sobie klawiaturę i myszkę do PlayStation 4 wtedy, jak pojawił się Call of Duty Modern Warfare, i to też była taka mała rewolucja, że można to tak zrobić. I powiem ci szczerze, że dziwnie mi się grało na klawiaturze i myszce w Koda na konsoli. Nie wiem, czy to nie jest związane troszeczkę ze sterownikami, czy to nie jest związane też z tym, że w momencie, kiedy podłączasz, to ładuje ci jakieś defaultowe ustawienia, które, wiesz, średnio możesz sobie pozmieniać. Ale też pamiętam swego czasu, jak nagrywaliśmy jeden z materiałów związanych z chyba telewizorem Samsunga, to pamiętam, że zapomniałem kontrolera ze sobą do biura i po prostu podłączyłem klawiaturę i myszkę do Xboxa i działało. Więc też trzeba o tym pamiętać, że można do Xboxa podłączyć klawiaturę i myszkę. Nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli ktoś chce grać w strategię prawidłnie, jak powinno się grać, to może grać. Więc no, to taki redemption arc gier Blizzarda jest prawdopodobny. No ale tutaj z drugiej strony wchodzimy na tak zwane tematy obyczajowe. Zresztą sam Phil Spencer o tym przypomniał, jak bardzo w Xboxie, czyli ogólnie w Microsoftie, dbają o tą kulturę właśnie inkluzywności, właśnie wspierania właśnie równości. No i że to też chcieliby wprowadzić w Activision Blizzard. Oczywiście ktoś teraz w tym momencie może powiedzieć, że to będzie brzmiało jak pewnego rodzaju inkwizycja. Wątpię. Natomiast to było takie właśnie... Ja mam takie wrażenie, że to było też takie zaznaczenie ze strony Phila Spencera, że tak, wiemy co się działo w Activision Blizzard, tak, będziemy sprzątać. Tak samo jak w przypadku Kotika, gdzie powiedziano to wyraźnie, że Bobby Kotick jest szefem Activision Blizzard do momentu finalizacji umowy w 2023 roku w czerwcu.
Tak, no jeśli nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To się niedawno nagranie właśnie news pojawił na ten temat. Nie pamiętam teraz dokładny kwot, więc tak w zaokrągleniu, że Bobby Kotick w ciągu całego roku zarobił 150 milionów dolarów, chyba już mniejsza o walutę, ale zostało nim przy tych dolarach. A gdyby miał być teraz zwolniony i dostać odprawę, to byłoby to prawie 300 milionów, więc chyba bardziej, znaczy chyba, tak, na dokładnie, pewno bardziej im się opłaca zostawić go na cały rok, niż płacić mu dwa razy tyle.
Tak, ogólnie tutaj jest taka tabelka z rozpisanym, ile pieniędzy musiałby dostać w milionach dolarów odprawy w zależności od, no jakby to powiedzieć, momentu, w którym zostaje, tak, znaczy powodu, z jakiego zostaje ta umowa zerwana. No i w przypadku właśnie tej zerwania umowy z, no jak to się mówi, z działaniem natychmiastowym.
Nie z jego winy.
Mhm. Tak, nie z jego winy i ogólnie rzecz biorąc, tak, bez żadnego konkretnego, bez konkretnego powodu, no to jest to właśnie te około 293 miliony dolarów. Natomiast tak, w przypadku właśnie, tylko że tutaj mówimy o tym, o tej zmianie i tej odprawie, w momencie kiedy się zmienia, tak właśnie mamy to przejęcie, tak, no i na przykład Phil Spencer wchodzi jako szef, tak, czyli zmieniają się struktury, Phil Spencer jest teraz szefem wszystkich szefów, jest pan Krzysiem Jarzyną i właśnie w tym momencie przyjmuje wszystko, tak, to on dostaje te 293. W przypadku po prostu zerwania umowy, tak, bez żadnej przyczyny lub ze względu na jakiś dobry argument, tak, ze strony pracowników, no to ta kwota spada do 265 milionów dolarów, gdzieś tak około. No ale dobra. No
przy takich liczbach idziemy, to nie jest jakaś wielka różnica w sumie.
Tak, idziemy kolejny poziom. No tutaj już jest troszeczkę mniej, bo to jest około 500 tysięcy różnicy. Czyli to jest zerwanie umowy już z poważnym powodem. I to jest dalej 264,5 miliona dolarów odprawy, gdyby się znalazł konkretny powód. Kolejny etap, tu już idziemy już w takie duże skrajności. Kolejny etap to jest właśnie w momencie, kiedy byłby to jakiś problem związany właśnie z niepełnosprawnością, tak, z jakimś tam takim wypadkiem, tak, chociażby, nie wiem. Coś by się wydarzyło po prostu, nie daj Boże. No to 253, a dokładnie 254 miliony dolarów dostaje odprawy. Nadal. Natomiast nawet w przypadku śmierci Bobiego Kotika też dostanie odprawę. 252 miliony.
Co by się nie działo, bym się dobrze.
Grobowiec. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, różnica między tymi skrajnymi, tak, to jest około 40 milionów dolarów.
Ja pierdziele. No. A parafrazując, to się może nie parafrazując, nawiązując do ostatnich memów, a ty, człowieku, pracuj za 3000 netto.
Tak, albo wiesz, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że ten, w ogóle to jest też o tyle śmieszne i może to tak trochę być zaskakujące, że tak naprawdę te 3 miliardy w momencie, kiedy nie dojdzie do finalizacji transakcji, no to jest około połowa kwoty, za jaką przejął Microsoft Bethesdę, Todda Howarda.
Tak, to
z tym, było 8, z tym zaznaczeniem, 7 milionów. Z tym zaznaczeniem, że Todd Howard nadal jest tam jakimś tam głównodowodzącym tego tematu i on odpowiada przed Philem Spencerem pewnie, ale to nadal on tam trzyma tam wszystkich w kupie, więc jeżeli ktoś będzie potem narzekał na Starfielda, że jest jak Skyrim w kosmosie, to tak, to przez tego pana, natomiast ogólnie rzecz biorąc...
Ale to będzie Skyrim w kosmosie.
Tak, ogólnie rzecz biorąc taka najlepsza puenta, którą chyba związaną właśnie z tym tematem wysłał nam jeden z użytkowników na Facebooku, że tak naprawdę w momencie włączenia teraz Blizzard Launchera pojawią się reklamy Microsoft Office. Także
nie jest to, cóż, nie jest to wykluczone.
Są ewentualnie, możliwe. Słuchaj, no ja mogę tylko powiedzieć, że na przykład najlepszą rzeczą, którą lubię robić w Forza Horizon 5, jest włączenie sobie jako klakson melodii powiadomienia z Windows 10. I tak jadę sobie tym samochodem przez ten meksykański las i w pewnym momencie robię pyryryryn. Ja myślę, że ktoś kiedyś wziął, przełączył się na pulpit, myśląc, że dostał jakieś ciekawe powiadomienie, nie wiem, tam dziewczyna, chłopak pisze, nie wiem, no... Mama pisze, nie wiem, zdejmij żelazko z gazu. No, może być różnie, natomiast ogólnie rzecz biorąc...
Wyjmij mięso z zamrażalnika.
Tak, wyjmij chomika z pralki. Nie wiem, no ogólnie rzecz biorąc... Tak, innymi słowy, no powiedzmy sobie, tak jeszcze spinając ogólnie temat do końca. Jest jedna rzecz, która troszeczkę mnie zaniepokoiła. I to były słowa jednego z dziennikarzy, jeżeli dobrze pamiętam, na Twitterze, który napisał: jeśli tak naprawdę to było dla was trzęsienie ziemi, to przygotujcie się na kolejne za niedługi czas.
Jeszcze podobno w tym tygodniu.
Tak, i potem przeczytałem w międzyczasie jeszcze jedną wypowiedź i tutaj pozdrawiam chłopaków i dziewczyny z Xbox Polska, którzy napisali: nie, dzisiaj nikogo nie przejmujemy.
Tak, było, widziałem.
Tak, dzisiaj nikogo nie przejmujemy.
Dzisiaj nie.
Tak, ja mam wrażenie, bo tutaj możemy sobie tak troszeczkę posnuć jakieś pewne teorie. Ja mam wrażenie, że tutaj szybciej niż później, bo z tego co pamiętam, chyba na początek lutego została zapowiedziana kolejna konferencja State of Play Sony. Ja mam wrażenie, że Sony będzie próbowało robić tak zwany damage control i albo jeszcze w tym tygodniu, albo w najbliższym czasie po prostu zapowiedzą otwarcie. Tak, pracujemy otwarcie nad Spartacusem. Więcej szczegółów w lutym. Ewentualnie, i to też ktoś powiedział, że prawdopodobnie jest jakieś przypuszczenie związane z Take-Two, ale nie jestem tego, po prostu nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś coś mówił o tym, że Take-Two może kogoś
ale
wesprzeć
że Sony ma...
i nie jest to Microsoft.
Aha, myślałem, że Sony ma kupić Take-Two.
Wiesz co, największy problem w tym wszystkim jest taki, że to też było dobre porównanie, że aktualna wartość rynkowa Nintendo to jest 56 miliardów dolarów. I ten Kirby sobie okay, siedzi i łowi rybki dalej, nie?
Już sobie poukładałem to wszystko w głowie.
Tak, ja, wiesz co, ja myślę, że teraz też wszyscy chyba sobie powoli poukładali to w głowie i mam takie wrażenie, przypuszczenie, że no tak, no tutaj Sony musi zrzucić kilka takich konkretnych granatów, które przynajmniej ruszą troszeczkę, że wiesz, że no wreszcie coś robią, bo jeżeli oni nadal będą robić na przeczekanie, no to niestety raczej skończy się to niestety no przyspaniem całej generacji, no i to jest niestety ten sam problem, który był kiedyś w przypadku PlayStation 3. Znowu trzeba będzie nadrabiać. A jak oni to nadrobią, to już jest ich sprawa tak naprawdę. No dobra. Zamykając ten główny temat, bo tak naprawdę to był dla nas taki najgłówniejszy temat.
Najgłówniejszy.
Najgłówniejszy, tak. No dobra, to przejdźmy do tego podsumowania roku 2021, no i tych nadziei na 2022. Dobra, to ja bym ogólnie zaczął tak, że to ty zacznij od tego, co ci się najbardziej podobało w 2021 roku.
Jeśli chodzi o mnie, nie mówmy
o tym, że najlepszą grą, w którą grałeś w tamtym roku, jest Elden Ring, bo taka odpowiedź nie będzie.
A nawet nie pomyślałem o tym, ale faktycznie grałem trochę.
Nie, ja pamiętam, wiesz co, powiem ci tak, bo dlaczego to mówię? Dlatego mówię o tym, bo pamiętam, że jak nagrywaliśmy podcast w ubiegłym miesiącu, to chyba tak to nam wyszło, że tak najlepsza gra Elden Ring.
Najlepsza gra 2021 się... Elden Ring, najbardziej oczekiwana gra 2022 Elden Ring.
Tak, i najlepsza gra 2022, Wiedźmin 3 Dziki Gon, wersja PS5. No ale tak czy inaczej, no. Także jak skupiliśmy się tutaj na pierwszej trójce tak naprawdę, bo tych gier pewnie byłoby tak z 5-10, ale chyba najlepsza jest pierwsza trójka, to tak, że było szybko, sprawnie i...
Nie wiem, czy patrzyłeś, co ja tam jako trzecią grę wpisałem, taką trochę nieoczywistą.
Jeśli chodzi o... Właśnie tak się zastanawiam, czy ona jest oczywista, czy nie.
No, tak nie do końca, bo to jest Farming Simulator 22. Od razu powiem, że nie jest to moja gra roku, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy wybierać jednego tytułu, tylko po prostu takie trzy gry, w które grało się nam najlepiej, w które graliśmy najdłużej. I ze swej strony jeszcze mogę powiedzieć jedną ważną rzecz, że jeśli chodzi o granie w 2021 roku, to jest właściwie dla mnie rok do zapomnienia, bo grałem w sumie najmniej odkąd pamiętam chyba. Tak praktycznie od czerwca do jesieni to grałem trochę w Soulsy i właściwie tam może coś do recenzji wpadło, ale też nie za dużo. Jakby ktoś się zastanawiał, ile Harpen gra w Soulsy, poza tym, że gra dużo, są jakieś tam myśli, że ja właściwie tylko śpię i gram w Soulsy, to sobie tak przeliczyłem w głowie i jeśli byłoby to 30 godzin w ciągu całego 2021 roku, to byłoby dużo, bardziej nawet chyba 20.
Więc to ja wiesz co, to ja właśnie chyba... tak chciałem wtrącić, że... Wiesz, ty mówisz, że tam, że Harpen śpi, gra w Soulsy, ale chciałbym też powiedzieć, że Harpen śpiąc gra w Soulsy, ale co do tematu zamkniętych oczu i Soulsów, to jeszcze wrócimy pod koniec. To tak, żeby
tak, tam jest zaznaczyć. W ogóle ciekawa teoria z tym związana.
Tak, ale to dojdziemy do tego później. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Pamiętam wiadomość od ciebie chyba 1 czy 2 stycznia, która brzmiała: jeszcze w tym roku Soulsów nie przeszedłem.
Tak, a ja już myślałem, że wiesz, ale wiesz, na czym polegał żart? Ja potem zapomniałem dopisać, że przeszedłem w Sylwestra.
No właśnie, bo ja ogólnie to ja też miałem taki pomysł, żeby właśnie Sylwestra i Nowy Rok spędzić z Demon's Souls. Niestety z powodów zdrowotnych musiałem przełożyć moje plany sylwestrowe na Nowy Rok na 2 dni później. Czyli można powiedzieć, u mnie rok 2022 zaczął się 3 stycznia. Natomiast to Harpen już w tym roku...
Od razu powiem, że nie byłeś chory po jakiejś imprezie, tylko po prostu byłeś chory.
Tak, ja ogólnie to tak jak pamiętam, że napisałem i tutaj też pozdrawiam serdecznie Artura, napisałem, kupiłem wszystko, przygotowałem się, nawet mojego takiego szampana kupiłem, żeby strzelić, nie? Miałem gorącą noc w łóżku z temperaturą i no niestety. Ogólnie nie polecam. Sylwester z bólem głowy, taką konkretną migreną, gdzie wszyscy strzelają na zewnątrz, to nie jest dobra rzecz. Ogólnie nikomu nie polecam takiego początku roku. Ale wracając. Odchodząc od Soulsów, odchodząc od wszystkiego, Farming Simulator 2.
Farming Simulator 2022, czy 22 właściwie, to jedna z tych gier, które dostałem do recenzji, mimo że Farming Simulatora grałem ostatnio, wcześniej chyba w wersję 2015. I to był test tylko wersji na PlayStation 4, więc nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, ale byłem bardzo zaskoczony tym, jak ta gra potrafi zrelaksować. Z drugiej strony może się komuś wydawać, a oranie pola, tak nie w prawdziwym życiu i w grze jeżdżenie tym ciągnikiem, traktorem, to w sumie strata czasu. Ale włączając sobie do tego jakiś podcast, czy jakąś muzykę, czy po prostu sobie jeżdżąc, to można naprawdę się wychillować wieczorem. Fajna sprawa i bardzo polecam spróbować, bo może się wydawać, że to taka gra dla weteranów, tylko bardzo przytłaczająca, jeśli chodzi o mechaniki. Tutorial jest za krótki, jest taki właściwie na kilka minut i niewiele wyjaśnia, trzeba dużo rzeczy odkryć samemu.
A
Ale
to
tu się
przepraszam, że ci
człowiek
przerwę.
wkręci.
To powiem
Ależ
ci, że
proszę.
to chyba był też jeden z moich zarzutów odnośnie właśnie Farming Simulator. Jeżeli dobrze pamiętam, to była chyba to wersja 2020 albo 2019. Ona się pojawiła w PlayStation Plusie. I też.
19, bo 20 chyba
Tak.
nie było.
Albo tak, 20 chyba nie było. I przeszedłem tutorial, myślałem, że wszystko rozumiem, a potem zacząłem grać dalej i powiedziałem, nie, nic nie rozumiem, kasuję to wszystko w cholerę. Żeby nie było, to też tak troszeczkę może działać na zasadzie podobnej jak w przypadku Elite Dangerous, gdzie kończysz tutorial, jesteś wyposażony w podstawowe informacje, a dalej Pinokio idzie sam.
No
I
to ja tutaj miałem tak,
to tak
że
mniej więcej
skończył się
tak to
ten
wygląda, nie?
tutorial.
Podobnie.
Tak, stanąłem na tej swojej farmie. Nie wiem, czego się spodziewałem, czy jakiejś kampanii, jakichś zadań, czegokolwiek, co gra by mi powiedziała, co robić. Ja stanąłem na tej farmie, tutorial się skończył i tak stoję i nic się nie dzieje. Co dalej? I w sumie zacząłem grzebać w tych opcjach, zacząłem oglądać filmiki na YouTubie, powoli się wkręcać, jakoś poszło. Ale taki pierwszy kontakt to było takie trochę brutalne zderzenie się z rzeczywistością, że może jednak to jest gra dla weteranów. No jest, owszem, ale jak ktoś nigdy nie grał w tą serię, to może się wkręcić, jeśli będzie chciał. I jest warte poświęcenia tych kilkudziesięciu godzin, chociaż pojawiły się, był kiedyś taki, kiedyś niedawno artykuł w internecie. Gry, w których spędzicie 100 godzin i był tam Farming Simulator pokazany i pojawiły się komentarze, panie, po 100 godzinach to ja dopiero się rozkręcam ze swoją farmą. I tam ludzie mają, tak jak ty mówisz, ile
To
masz w Destiny? 6 tysięcy?
no
Coś
coś około,
takiego godzin.
tak,
No,
bo
to
tak
ludzie w farmingu
na
potrafią też
przestrzeni
tyle nabić.
wiesz co, na przestrzeni właśnie dwóch gier to jest gdzieś około 6000 godzin, z czego no większość czasu jednak to było Destiny 1, natomiast bardziej mi chodzi, wiesz co, porównanie, to jedna rzecz, która mi się przypomniała, bo teraz wszyscy z tego cisną jak najmocniej, no bo oczywiście to można grillować ile wlezie, to są tematy właśnie związane z przechodzeniem gier ogólnie, tam calakowaniem, no i temat Dying Light 2, tak, czyli Techland ogłosił,
Aha, że na
że żeby
500
przejść w
godzin.
całości, znaleźć wszystko, co jest do znalezienia, można powiedzieć, przekopać to Haran od góry do dołu, potrzeba około 500 godzin. Oczywiście z tego powodu wszyscy zaczęli mocno cisnąć, bardziej humorystycznie, że kto to w ogóle ma tyle czasu na granie, że wiesz, że na przykład
No mi
Shadow
się przy...
Warriora
Ja jak to zobaczyłem, to mi
trójkę.
się przypomniał ten mem z tym dziadkiem w laczkach i z tym napisem Adios. Na pewno wiesz, który.
Tak, ale a to ja tylko jeszcze Adios, to ja jeszcze widziałem jak taki pies mówi Adios. Ale ogólnie rzecz biorąc, że tak, że Shadow Warrior 3 to będziecie mogli przejść 60 razy w te 500 godzin. Potem pojawił się taki małe takie wyjaśnienia odnośnie tego, ile tak naprawdę potrzeba czasu na przejście, powiedzmy, samego wątku fabularnego z jakimiś tam zadaniami pobocznymi. I jeszcze wątku, no, czy ogólnie tak, wątku fabularnego, wszystkich zadań pobocznych i znalezienia wszystkiego, co jest do znalezienia. Okej, okay. Wszyscy wiedzieli, no dobra, 20 godzin na przejście gry bez gmerania, to jest okej. Okay. I w pewnym momencie jeszcze dolał oliwy do ognia ten Tymon z McDowella, który rzucił chyba jeżeli chodziło o ile trwało zdobycie takiego najbardziej pracochłonnego trofeum w tej grze i wyszło im, że około 50 godzin. I znowu się podpaliło, bo wszyscy mówią, kurna, no to, kto to będzie robił trofeum 50 godzin? Także, no cóż, to chyba nie przebije jednego z trofeów jeżeli dobrze pamiętam, ze Stanley Parable, gdzie tam chyba trzeba było codziennie wchodzić do gry przez ileś tam lat? Czy coś w tym stylu? Czy trzeba było grę odpalić po iluś tam latach? I to było jedno z tych chyba najbardziej pracochłonnych trofeów ogólnie, w sensie ogólnie chodzi o czas. Po prostu trzeba było po iluś tam latach wejść do gry. Albo wchodzić codziennie do gry, tak? Także można. No ale jeżeli chodzi o Farming Simulator, tam jak wszyscy mówią, tam 100 godzin potrzebuje, żeby się w ogóle rozruszać. No, no to ja tak myślę, to
akurat 100 godzin chyba jeszcze nie mam, ale 100 godzin w Football Managerze albo 100 godzin w FIFA, no to jest no niedużo w sumie, nie? Co zrobić, no, jest tak samo jak 100 godzin?
Wiesz co? Pamiętam, jak no, przechodziłem...
Wiem, dużo zrobisz, ale powiem ci tak, to nie jest jakiś imponujący wynik.
Wiesz co, powiem ci tak, nadrabiałem ostatnio sobie cały tak naprawdę rok poprzedni, tak? Wszystkie zadania główne, wszystkie jakieś tam aktywności i zajęło mi to około 14 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, i to po prostu było, wiesz, robienie od zadania do zadania, od aktywności do aktywności i mniej więcej nie było tam takiego grindu, takiego, wiesz, że musisz siedzieć i robić to samo non-stop, w większości przypadków.
No ale... Ale też nie byłeś nowym graczem, wiedziałeś dokładnie, co robić.
No tak. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja pamiętam, że chyba w przypadku Destiny 1 przejście całego wątku fabularnego do czasów The Taken King, tak? Czyli powiedzmy, że jesteś przygotowany do rajdu, albo dostajesz pierwsze informacje o rajdzie, no to to było też jakieś 12 godzin. Więc no tak mówimy o tym, tak? Ale tu mówimy o takim bezduszym przechodzeniu tego typu gry fabularnie, tylko właśnie dla fabuły, bez żadnego grania więcej.
No ja się śmiałem, że a propos tych 500 godzin w Dying Light, to w 500 godzin mogę przejść Dark Souls 250 razy, ale nie każcie mi lepiej tego robić. Tak dwie godziny na przelecenie wszystkich bossów, to spoko, nie ma problemu.
Nie, no to mi tylko, wiesz co, to mi tylko przypomina, wiesz co, powiem ci tak, to mi tylko przypomina, jak pamiętam, grałem w Dark Souls 3. Pierwsze przejście moje to było chyba do Deaconsów 25 godzin, a później jak przeszedłem na PS4, to wyszło na to, że do Deaconsów doszedłem chyba w jakieś 4 czy 5, coś takiego. I to było po prostu straightforward, po prostu leciałem, wiedziałem, gdzie mam iść, pyk, tak więc wszystko jest, no, zależy tygrys, od optyki.
Jak się
tak.
wie, gdzie iść, to te gry są bardzo krótkie, jak się leci tylko tak zwany, nazwijmy to roboczo, główny wątek, chociaż to nie o to chodzi, ale tylko obowiązkowych bossów, to Dark Souls 3, tam półtorej godziny, to spokojnie.
No ale powiedzmy, wiesz, no ale to jakbyśmy mieli porównywać godzinowo, no to chociażby, wiesz, pamiętam swoją pierwszą Yakuzę, którą przechodziłem, no to było gdzieś około 50-60 godzin, to była Yakuza 0, a teraz grając w Lost Judgment, które no też jest z uniwersum Yakuzy, to jest dalej też gra Ryuga Gotoku Studios, to mi to zajęło 21 i to jeszcze tak, że ja oglądałem wszystkie cutscenki, no to czyli tam powiedzmy, no grania tego łącznie to było może z 16 godzin.
Ale, no, ale wiesz, to znowu wracamy do doświadczenia, Dark tak? Souls 3 doszedłeś 25 godzin.
No.
A ja Dark Souls 3 przeszedłem w 20 w pierwszym przejściu.
Już myślałem, że w 20 minut.
20.
No. Aż nie, tak, znaczy ja pamiętam. Nie. Ale nie, ja też pamiętam, że Dark Souls 3 przeszedłem chyba gdzieś około 22 godziny. No ale to mniejsza. Już odchodząc od godzinówek innego typu tematów.
Tak, wróćmy do gier roku.
Mów dalej o grach, które tam ci się podobały. Ja widzę, że druga gra, jeżeli byśmy mieli iść od końca, no to nam się właściwie łączy, bo to jest Resident Evil Village.
Tak, jak najbardziej. Co tu dużo mówić, no bardzo dobra kontynuacja fajnej serii. I podobało mi się to, że jednocześnie ona była kontynuacją siódemki. Tam był ten sam bohater, z tego co pamiętam, to było w maju, to już nie ten wiek, żeby takie rzeczy pamiętać, kawał czasu. Ale jednocześnie można było do tej serii wskoczyć w Resident Evil Village. Trochę się obawiałem w sumie po siódemce, która była strasznie hardkorowa, jeśli chodzi o poziom straszenia. Tam pamiętam, że ten pierwsza połowa to musiałem grać na raty, czasem już powiem, że przesadzam, że takie gadanie tylko, ale naprawdę po 20-30 minut, bo psychicznie nie dało się wyrobić niektórych scen. Na pewno pamiętasz scenę w garażu. Jak próbowałeś rozjechać, tam był taki NPC, trzeba było go rozjechać w tym garażu, ale właściwie nic mu się nie działo wtedy. Potem był chyba taki motyw, że siedziało się przy stole, to też w siódemce. Jedli, kogoś tam złapali w końcu i jedli obiad czy zupę z tej osoby. I po tych wszystkich takich akcjach w Resident Evil 7 bałem się w ogóle do tej ósemki, bo Village to w sumie taka ósemka, można powiedzieć. Nawet to Village tak sobie zrobili w 8, takie rzymskie. Ale okazało się, że tam nie licząc jednej lokacji, to było chyba to Beneviento, taki hotel jakby, coś takiego, to ta gra no za bardzo tak na psychikę jednak nie siada. Nie straszy aż tak, jakby się można było tego spodziewać. I dla fanów horrorów to mogłaby być naprawdę duża wada, chociaż gra się dobrze sprzedała, miała wysokie oceny w recenzjach. Ale no dla mnie to był bardzo duży plus i dlatego się wkręciłem, bo no po prostu można było nawet sobie tam 5-6 godzin ciągiem posiedzieć i to przejść. Całość chyba zajmowała 10, dobrze pamiętam?
Tam chyba było, ja pamiętam, że chyba jak przychodziłem do recenzji, to mi chyba zajęło to z jakieś 10 godzin. Tam 9-10, ja myślę, że taki niewprawiony
tak,
gracz
takiego.
W temacie to gdzieś około 12. No. Tak zakładajmy no, tak czysto teoretycznie.
No i nie wiem, czy coś chciałeś o Rezydencie jeszcze dodać?
To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że w przypadku Resident Evil tak naprawdę w przypadku ósemki to jest właśnie ten taki, zresztą tam też twórcy sami mówili o tym, że musieli troszeczkę stonować
pewne elementy. A tak, pamiętam, że przegięli trochę w siódemce,
ponieważ
no, że trochę za straszne było, że ludzie nie dawali
tak,
rady,
że
a
podobno
siódemka w ogóle na VR-ach jeszcze była, z tego co kojarzę.
Znaczy ogólnie, wiesz co, ja ci powiem tak, no Resident Evil 7 było jedną z tych gier, które w naprawdę kapitalny sposób wykorzystywało VR-a, dlatego że akurat w tamtym czasie, ja pamiętam jak pojawiłaś, jak jeszcze organizowane było Warsaw Games Week, to był rok 2017 i tam wtedy, w tamtym czasie też bardzo mocno Sony interesowało graczy właśnie swoim PSVR-em. I Resident Evil 7 było jedną z tych gier, które właśnie można było przejść od deski do deski na VR-ze Sony. I to też niestety troszeczkę, mam wrażenie, dało się we znaki tak naprawdę oprawie graficznej, ponieważ Resident Evil Engine, który jest wykorzystany w siódemce, no powiedzmy, że nie wygląda tak bardzo okazale. Ja mam wrażenie, że on jest taki bardziej zoptymalizowany właśnie pod to, aby na VR-ze on całkiem rozsądnie wyglądał i żeby nie było problemów ogólnie z graniem w tym na VR-ze. Natomiast w przypadku Resident Evil Village widać, że oni już nie mieli tej presji robienia gry pod VR-a również. Podkręcili troszeczkę graficznie to wszystko, bo naprawdę Resident Evil Village wygląda naprawdę dobrze. I nie dość, że właśnie podkręcili graficznie ten Resident Evil Engine, to jeszcze dodatkowo no trochę jednak stonowali ten klimat taki właśnie mniej takiego gęstego straszenia. To znaczy, że nadal jest, ale nie jest to takie straszenie jak w przypadku siódemki, natomiast to jest też tak odchodząc ogólnie od tematu Resident Evil, to jest też bardzo podobny przypadek do tego, jak zapowiedziano Alan Wake 2, gdzie Sam Lake otwarcie powiedział, że Alan Wake 2 będzie grą straszniejszą niż jedynka. Że będą trochę więcej takiego nacisku kłaść właśnie na te elementy takie horrorowe niż action. No i też wiele osób zaczęło się martwić, że o, bo to będą jumpscary czy coś w tym stylu. No i tak właśnie sobie ostatnio grałem w Alan Wake Remastered. I jedna z rzeczy, które zauważyłem grając, to jest to, że w momencie, kiedy dostaniesz shotguna, to te gry już straszne się nie robią. I tak samo było w przypadku Resident Evil. Bo w przypadku siódemki tak naprawdę, dopóki jeszcze tam miałeś jakiś pistolet, coś tam sobie strzelałeś, że tej amunicji było no i bardzo malutko, no to no robił się ten taki survival, tak jak musiałeś, jak to się mówi, że musiałeś uciekać przed swoim starym, który się tam no, i tam po tym domu musiałeś latać. Natomiast w przypadku Resident Evil Village jest bardzo podobny przypadek, ponieważ dostajesz shotguna, potem z czasem jeszcze jest taki etap, gdzie dostajesz karabin szturmowy. Po prostu idziesz z tym karabinem szturmowym i walisz do wszystkiego, co się rusza. No to już nie jest aż tak straszne. Tak? To już nie straszy w ten sam sposób. Dlatego ja na przykład liczę w przypadku takiego Alan Wake, że ten strach będzie bardziej dozowany pod kątem takiego horroru psychologicznego i pewnego niepokoju, niż takiego takiego dzikiego wyskakiwania diabła z pudełka, bo to jest trochę takie tanie i
nie, to tak większego. Po taniości właśnie, to nie ma sensu, nie lubię takich.
Ja właśnie dlatego, tak, właśnie dlatego Resident Evil Village pod tym względem potrafił właśnie budować też momentami właśnie to takie napięcie, że nie wiesz, co się stanie za rogiem. Na przykład ta fabryka, tak? Na przykład dom Dimitrescu, tak? Na przykład właśnie dom Benevento. Ta cała sytuacja właśnie z tymi bagnami, tak? Gdzie był Moro. To nie straszyło w sposób taki, w jaki straszyło to w Resident Evil 7, że tam chodził i może wyskoczyć z każdego miejsca ktoś przez ścianę, tylko raczej chodziło o takie budowanie takiego napięcia, że coś może się stać, a się ostatecznie nie działo.
No to akurat a potem, jak trochę rozczarowujące to było, że się nie działo przez tak dłuższy czas, ale za to w tym Benevento jak dowaliło, to chyba za cały ten czas oczekiwano.
No ja pamiętam,
takie mam wrażenie.
Ja pamiętam, jak grałem do recenzji i nawet, bo to był maj, to był bardzo ciepły maj, ja otworzyłem okno na całą oścież. I właściwie siedziałem i grając co chwila po prostu wstawałem od monitora i musiałem pochodzić, pooddychać. Że było
ja tak
jasno.
Miałem w siódemce właśnie.
Tak, co z tego, że było jasno, jak ja i tak czułem, że jest po prostu gęsto. I tyle. A jak wyskoczyło to, co wyskoczyło, to ja już powiedziałem, nie, ja mam dość, ja wychodzę, ja zdejmuję słuchawki. Także, wiesz, to jest też taki bardzo podobny przypadek do tego, co było w Control, bo w Control też był taki klimat takiego niepokoju. Zresztą ten ambient, który tam jest, brutalizm, który się objawia w wielu momentach. Czyli ogólnie właśnie te takie, wiesz, suchy beton, ściany ciosane, wiesz, tam w konkretne figury geometryczne, to też sprawia, że ten klimat jest taki właśnie ciężki, gęsty, że musisz trochę pooddychać. I ja myślę, że to jest raczej przyszłość horroru jako takiego, ale też myślę, że chyba gry w tym momencie też się nauczyły już, no ja nie mówię o takich mniejszych tytułach w stylu gonicie ciuchcia Tomek przez labirynt, tylko ja mówię o właśnie takich grach horrorowych.
Ale to był fajny mod do Residenta, jak Tomek się pojawił, chyba do remake'u dwójki.
Chyba tak. Znaczy najbardziej to mi się chyba podobał mod, jak właśnie wchodzi ten Mr. X, czy tam Mr. T, nie pamiętam jeszcze, jak on się nazywał, i tam wchodzi i tam melodyjka John Cena, nie? No to takie głupoty. Tak, no i tutaj na przykład tak już odchodząc od Residenta, tak ostatnia gra, którą widzę u Ciebie na liście, ale ja jej nie wpisałem i teraz dopiero sobie zdałem sobie z tego sprawę, że tej gry nie wpisałem, to jest Forza Horizon 5.
Tak, to jest Forza Horizon 5, ale tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że z jakiej racji Forza Horizon 5, skoro to w sumie to samo co czwórka, tylko że na innej mapie. I faktycznie, jak się spojrzy na Forza Horizon 5, to nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym poza nagrywaniem, czy w ostatnim podcaście, ale rozmawialiśmy o interfejsie użytkownika w seriach różnych i że właściwie jeśli on dobrze działa i pasuje, to nie ma po co go zmieniać i na pierwszy rzut oka faktycznie Forza Horizon 5 to taki to samo co czwórka, ale kurczę, tak dopracowanego modelu jazdy, takiej świetnej grafiki, wyboru samochodów, tam nie ma nic nowego kompletnie, jeśli chodzi o
to znaczy,
takie
wiesz
wielkie
co?
Nowości.
Powiem ci, że ogólnie rozmawialiśmy, i teraz już sobie przypominam, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że ogólnie kiedyś był taki fajny czas w grach komputerowych i też wielu osobom to nie przeszkadzało i też na przykład to się podobało w przypadku innych tytułów, że w ramach na przykład jednego klimatu tak naprawdę UI, grafiki i innych tego typu rzeczy tworzonych było wiele gier, tak w przypadku na przykład Baldur's Gate'a czy Icewind Dale. Te gry były do siebie bardzo łudząco podobne. Ktoś by nawet powiedział, że one są takie same, a koniec końców wychodziło to w ten sposób, że jednak to były zupełnie inne gry, no ale klimat był podobny. Natomiast jeżeli chodzi o Forza Horizon, to ja mam jeszcze jeden przykład, który jest bardzo, 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 bardzo dobry tak naprawdę. To jest seria Batman Arkham. Pamiętam, jak pojawiło się Arkham Asylum i wszyscy mówili, że to właśnie to jest, wiesz, małe miejsce i w ogóle, że wiesz, ten... Ale potem zrobiono grę, która miała jedną z najbardziej komicznych okładek w historii gier komputerowych, gdzie były wypisane wszystkie dziesiątki, dziewiątki na okładce. To było to Game of the Year Edition. To był właśnie Batman Arkham City. I ogólnie rzecz biorąc, cała gra była stworzona na zasadzie bardzo prostej, czyli więcej w podobnym stylu, więcej bohaterów, więcej złoli, większe miasto, tak, i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że w przypadku Forza Horizon sprawdza się to w bardzo podobny sposób, tak? No bo tak jak powiedziałeś, jest lepszy model jazdy, jest więcej samochodów. Nie wiem, czy tak, teren jest większy.
Nowa mapka, ale czy ona jest większa? No niekoniecznie, nawet nie musi.
Nie jest ona większa. Chyba większa. Ja powiem ci, że tak sobie ostatnio też włączyłem tak zupełnie z ciekawości Forza Horizon 4 i tak przyznam ci się, że tak nie do końca uważam, że ona jest większa. Nawet chyba, znaczy okej, dobra, może ten wyścig Kolos czy Goliat są dłuższe niż w czwórce, natomiast ta mapa jest do siebie, no jednak to jest taki, tak jak to się mówi, styl taki właśnie po prostu tworzenia mapy, tak jak w właśnie Forza Horizon, tak? To się nie zmienia już od, nie wiem, od czasów Forza Horizon 3, tak naprawdę.
No z drugiej strony, jakby ktoś tam pozmieniał, powywracał wszystko do góry nogami i zrobił mnóstwo nowości, no to nagle fani by się poobrażali, że to kurczę nie jest Forza Horizon, tylko inna gra, ale z tym samym tytułem, więc...
Ale widzisz, tak, ale na przykład tak to jest dobry przykład, znaczy to jest dobry przykład, dlatego że na przykład ostatnio tak naprawdę internet obiegła wieść o tym, że taki twór jak Forza Street zostaje zamknięty. I teraz to jest o tyle zamknięte, to jest o tyle ciekawe, że mało kto pamięta o tym, że coś takiego jak Forza Street się w ogóle pojawiło, a to była taka gra chyba na mobile, która była taką próbą wejścia
bardzo,
w ten.
Tak.
Tak, i wiesz, i tak jak wszyscy mówią o tym, że zrobiliby taką Forcę właśnie uliczną czy coś, no tak, no pojawiła się Forza Street i tak średnio została odebrana. Natomiast no, jest jeszcze seria Forza Motorsport, która też być może jeszcze w tym roku się pojawi. I chyba o tym nawet mówiono otwarcie na jednym ze streamów. Natomiast koniec końców, no po prostu, jeżeli mamy coś takiego jak zwycięski skład, to nie ma sensu tego zmieniać.
No nie, tak jeszcze mi do głowy przychodzi Gears of War, też przecież przez 5 części, 6 w sumie, to tam interfejs się w ogóle nie zmienił praktycznie i nie ma po co. Tak jak mówiłeś o tych grach z różnych, z tych samych gatunków, o różnych grach, tak jak klasyczne RPG i RTS-y, przecież każdy RTS ma w sumie bardzo podobny albo taki sam interfejs. Kiedyś były Doom, Wolf 3D, Duke Nukem 3D, no to wszystko wyglądało tak samo.
Tak, wszystko było do siebie bardzo podobne, bo wszystkie, no, można powiedzieć, gry na jednym silniku tworzone albo na podobnym silniku tworzone były do siebie bardzo podobne i tak samo na przykład był taki moment w historii gier, kiedy wszystkie gry tworzone na Unreal Engine 3 tak naprawdę wyglądały do siebie bardzo podobnie i miały to taką charakterystyczną poświatę i mgiełkę. Tylko się ona różniła kolorami. Była albo niebieska, albo czerwona, albo zielona.
Tak,
więc
jeszcze kończąc
zależy od
temat,
tego, jak ktoś chciał pokazać głębię, nie?
Bo nie było chyba za dużo o Dark Souls, no to musi być. Jeszcze jak się spojrzy na interfejs Elden Ring, Dark Souls 3, 2 i Dark Souls 1, no to nie licząc tego kompasów Elden Ring, no to też w sumie to samo tak naprawdę. I czy komuś to przeszkadza? Bo mi w ogóle nie. Właśnie tak jest lepiej, niż mieliby na siłę coś wymyślać.
No tak, ale wiesz, to jest ogólnie
zupełnie inny interfejs, ale to tam akurat pasowało do stylistyki i do broni i takich tam.
Znaczy wiesz co, powiem ci, że tu ogólnie chyba mam wrażenie, że to wszystko zależy od kwestii gustu i takich, jak to się mówi, prywatnych oczekiwań tego, czego się oczekuje od gry, tak? Bo na przykład mi nie przeszkadza tak naprawdę to, że powiedzmy trzon rozgrywki Call of Duty to nadal jest takie strzelanie totalnie, wiesz, takie na luzie, bez większego, cięższego takiego podejścia. Natomiast komuś może to przeszkadzać, że w tym Call of Duty to cały czas to samo, tylko się zmienia skórka tak naprawdę, wiesz. To jest no, tak samo jak ludzie w F1, włączają, tak?
Ludzie włączają Call of Duty, patrzą, o, znowu strzelanka i wyłączają, bo znowu to samo.
Tak, ale też są ludzie, którzy wchodzą do Call of Duty i zawsze wiedzą, jak w to się gra, ponieważ to jest Call of Duty, które się, no powiedzmy, nie zmienia, a jak się coś zmienia tak na przykład gwałtownie, jak w pewnym momencie w serii, że znika pasek życia i się pojawia odnawianie życia, no to okej, okay, no to są takie groundbreaking, tak? Tak samo jak groundbreaking było to w czasach... o Jezu, teraz żeby dobrze powiedzieć. No tak, no w sumie w Call of Duty, jak się pojawiły score streaky, tak? No to też dla wielu osób było coś nie do pomyślenia, także o Jezu, ale dlaczego on mi zrzuca napalm na głowę? Jak to jest możliwe? Przecież to nie jest honorowe. A teraz to już jest zupełnie, to są zupełnie inne czasy, teraz jest wielkie przywoływanie psów bojowych w Vanguardzie, także no... No co by nie mówić, tak?
Wszystkich no, nie zadowolić.
Ale tak jeszcze... Tak, ale jeszcze tak idąc jeszcze do tych gier, które mi się najbardziej podobały, bo już Resident Evil Village to już mówiliśmy. No i pierwszą grą to jest Deathloop, ale to tak, żeby też nie przedłużać, bo o Deathloopie to ja mogę gadać dużo. Dlaczego ja Deathloop? Głównie za klimat, głównie za to, że właśnie w myśl tego, o czym mówiliśmy, Arkane po prostu zrobiło taką, można powiedzieć, syntetyczną wersję swojej gry, złożoną z tego, co zrobili już najlepiej w czasach Dishonored i w czasach Preya, i tak naprawdę połączyli to w zupełnie inny tytuł, który ma niesamowity klimat, niesamowitych bohaterów.
Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, wracając na chwilę do tego, co mówiliśmy przed Deathloopem i o Deathloopie teraz. Jak sobie spojrzałem na gameplay z Deathloopa jakiś czas temu, no kurczę, Dishonored 2 jak nic. Tyle chciałem powiedzieć, dziękuję.
Tak, właśnie, ale to właśnie to jest to, że w przypadku Deathloopa najlepszym plusem jest to, że jest to po prostu taka... To jest taka kompilacja wszystkich najlepszych pomysłów z gier Arkane w zupełnie nowym sosie, z zupełnie innym humorem i takim klimatem właśnie, który troszeczkę nadaje takiego rogalikowego sznytu takiego, ale też bez takiego wiesz, ciśnięcia cały czas tych samych sekcji tylko po to, żeby je cisnąć, bo mogę dostać w głowę, tylko po prostu w tym trzeba odnaleźć pewien schemat, tak? No jedyna rzecz, która mi się tam akurat pamiętam, że średnio mi się podobała, to, że nie ma możliwości takiego, można powiedzieć, dowolnego łączenia tych wszystkich kropek, tak, żeby wyszły różne kombinacje. Natomiast pamiętam, i to też, jeżeli ktoś na gramie czytał wywiad mój z Bennettem Smithem, to może wiedzieć, że oni po prostu chcieli coś takiego wprowadzić, ale jak zaczęli tam troszeczkę gmerać, no to wyszło na to, że musieliby naprawdę, naprawdę dużo zmiennych wprowadzić i to by po prostu no, nie miało racji bytu, co poniekąd rozumiem. Bo dlatego właśnie, myślę...
Dlatego a propos takich wielkich zmian, wielu graczy, ogólnie Dark Souls 2 jest uznawany przez wielu graczy za tą najgorszą część, bo tam zmian jest całe mnóstwo, już nie będę teraz wymieniał, o co chodzi, bo to wywód na 2 godziny mógłby być nawet. A bardzo się podoba Dark Souls 3, które mocno nawiązuje do jedynki. Gracze się spodziewali właśnie w sumie tego samego, a dostali trochę coś innego i zaczęli psioczyć nosem na to, że no kurczę, nie o to chodzi, żeby aż tyle rzeczy zmieniać i taką dużą grę robić, dużo większą niż jedynkę i no tak jak mówiliśmy, bardziej właśnie kupując Dark Souls, ludzie liczyli, że to będzie to samo, a dostali coś innego i to się nie podobało. Raczej bardziej to był taki spin-off niż pełnoprawna druga część.
No właśnie, a ja to bardziej wiesz co, też nawiązuję raczej do tego, że biorąc pod uwagę, wiesz co, biorąc pod uwagę temat właśnie takiego, jakby to powiedzieć, przechodzenia gry w kilka różnych sposobów, tak? Tworzenia pewnych alternatywnych historii i innych tego typu, wiesz. Na przykład, nie wiem, jak przechodzisz, załóżmy, to jest dobry taki przykład, jak przechodzisz gry z serii Zero Time, tak? To tam masz takie drzewko, wiesz, co się może wydarzyć, jak to możesz przejść do konkretnych zakończeń. Ja myślę, że w przypadku takiej gry właśnie jak Deathloop dobrym rozwiązaniem jest to, że to wszystko jest właściwie zrobione właśnie w sposób taki, że teoretycznie na samym początku widzisz, że tutaj jest dużo rzeczy do odkrycia, ale ostatecznie wszystko się układa w jedną linię i jest to strasznie liniowe, niż żebyśmy mieli na przykład kilkanaście jakichś tam fałszywych poszlak albo tych rzeczy, które tam doprowadzą cię do jakiegoś tam powiedzmy ukrytego zakończenia, które na przykład w ogóle nie powinno tam się pojawić. Także tak. No a drugą grą, i to też tak trochę bardziej krótko, no to jest Mass Effect Legendary Edition. Ktoś powie, dlaczego Mass Effect Legendary
drugą,
Edition?
Trzecią to jest... i czwartą jednocześnie.
Tak, drugą, trzecią. Tak, drugą, trzecią i czwartą jednocześnie. Ktoś powie oczywiście tak, że ale to jest Mass Effect, który już tam kiedyś wyszedł. Tak, ale podobał mi się tak bardzo, że doszedłem do wniosku, że to jest jedna z tych gier, które po prostu w roku 2021 chyba najlepiej zapamiętałem i ja przyznam się szczerze, że chyba to jest jedna z niewielu gier w tym roku, w sensie w 2021, które przyciągnęły mnie do ekranu na długie godziny i przeszedłem, to jest w ogóle dla mnie nieprawdopodobne, przeszedłem 3 gry jednym ciągiem od początku do końca i żeby było jeszcze lepiej, robiąc jak najlepsze zakończenie. Łącznie zajęło mi to około 100 godzin i nie narzekam. Niczego nie żałuję. Także właśnie dlatego też Mass Effect.
A propos przechodzenia całych serii, może nie całych serii, ale w większości ciągiem i wciągnięcia się tak w jedną serię, że właściwie jedna po drugiej, to parę lat temu zdarzyło mi się tak z GTA 3, Vice City i San Andreas i wyhamowałem dopiero w finale GTA 4. To mi tam zajęło chyba, nie pamiętam ile grania, ale też grubo ponad 100 godzin właśnie i to się zamykało, ja wiem, w 2 miesiącach może.
No to właśnie chyba z takich
Więc
tematów.
Wiem o co chodzi, tak.
Jeżeli chodzi właśnie o przechodzenie gier ciągiem, to chyba podobny, nie powiem, że rekord, ale podobną sytuację miałem w przypadku Gears of War. Tylko, że ja Gears of War przechodziłem troszeczkę wybiórczo, bo zacząłem od 4, przeszedłem 5, potem wróciłem do 2, bo już 1 nie przechodziłem, bo po co, bo już tyle razy ją przechodziłem.
No 1 zawsze
fajnie
przejść.
No i tak sobie skakałem. Tak. Więc ogólnie tam trochę skakałem. Zresztą przy Jakuzie też miałem takie skakanie. Także tak, ale tutaj mówię o po prostu, wiesz, dostałem trylogię do grania, włączyłem ją sobie i tak ciągiem, jedna, druga, trzecia gra, po prostu wszystkie gry przeszedłem. I byłem z tego powodu bardzo zadowolony i no i dlatego właśnie też ja myślę, że wiesz, to jest takie też trochę podejście w stylu, no Mass Effect Legendary Edition po prostu wywołało we mnie ponownie te same emocje, które wywołało we mnie wiele lat temu. Myślałem, że tak nie będzie. Koniec końców tak się stało.
No ja liczyłem, że takie emocje wywoła u mnie trylogia GTA, która wyszła jesienią, no ale już nie wracajmy do tego tematu.
No ale tak, nie rozmawiajmy o trylogii GTA, bo to jest, to jest smutny przypadek. Dobra, no to teraz jeszcze, no tutaj mam jeszcze takie dwa tematy, ale ja myślę, że tutaj wszystkiego niestety nie zdążymy opowiedzieć. No ale dobra, najlepiej zapowiadające się gry 2022.
Tak, bardzo skrótowo.
Tak, bardzo skrótowo, to ja może zacznę. Gran Turismo 7. Z prostego powodu,
no to wiadomo,
Gran Turismo.
To
jest powód,
tak.
Gran Turismo po wielu latach i tutaj właściwie trudno się nie jarać, jeżeli ktoś jest wielkim fanem gier motoryzacyjnych, to ja myślę, że na Gran Turismo 7 po prostu czeka z wypiekami na twarzy. Zwłaszcza, że zapowiedziano powrót toru Daytona.
Aha, nie, chciałem już o drugiej grze widzę, że tu masz Skyrima w kosmosie też wypisanego.
Tak. Właśnie to może być dla wielu zaskakujące, bo ogólnie zacznijmy może od tej drugiej gry, bo to Starfield to Starfield. Ja się najbardziej interesuję w tym roku Ghostwire Tokyo. Dlaczego? Dlatego, że o tej grze stosunkowo wiem najmniej. To jest troszeczkę ten sam przypadek, który miałem w temacie Deathloop i w momencie, kiedy pojawił się pierwszy event prasowy, na którym Dinka Baaba opowiadał o tym, czym w ogóle jest Deathloop i jak w ogóle ta gra działa, to dopiero wiem, a ty faktycznie, to tak, to już rozumiem. Ja mam taką małą nadzieję, że jak już się kiedyś tam odbędzie ten event prasowy z Ghostwire Tokyo, to, że też zrozumiem konkretnie, o co chodzi, jak to działa, jakie są pomysły na gameplay. Zresztą to tworzy ekipa Tango Gameworks. Ja wiem, że z projektu odeszła Ikumi Nakamura, która zrobiła furorę na E3, ale nadal jestem dobrej myśli, że ten projekt jednak zostanie doprowadzony do szczęśliwego zakończenia i że naprawdę będzie taką grą, że będzie takim tytułem troszeczkę na zasadzie zaskoczenia podobnego do Devil Within tak naprawdę. Bo pamiętam, że wszyscy mówili o Devil Within jako o nowym Resident Evilu. No i powiem zupełnie tak szczerze, że jeżeli miałbym wybierać między Devil Within a Resident Evil, to pewnie bym wybrał to pierwsze. No ale to już tam mniejsza. Natomiast Starfield...
To takie trochę zaskakujące, ci powiem.
Tak, znaczy ja ogólnie, wiesz co, powiem ci tak, ja lubię Resident Evil, ale jednak klimat i właśnie ta gęstość klimatu w Devil Within chyba mi się bardziej podoba. No i ten motyw taki właśnie troszeczkę działania w takim horrorowym Matrixie też mi się tak wydaje, że to jest po prostu ciekawe. A Resident Evil jest taki bardziej taki walący prosto w twarz pewnymi, wiesz, jak to się mówi, cringe'owymi tematami, wiesz, takie trochę trudno jest uwierzyć w niektóre motywy typu, no już tam nie chcę spoilerować, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi w temacie Village. No, a Starfield, ze Starfieldem mam taki problem, że tak, ja nie chcę, że, z jednej strony bardzo nie chcę, żeby Starfield był Skyrimem w kosmosie.
No się śmiałem, taka złośliwość tak z mojej strony trochę.
Tak, ale z drugiej strony niestety też jestem bardzo świadomy tego, że może być to Skyrim w kosmosie. Ale mam też taką małą nadzieję, że jeżeli chodzi o gry właśnie związane z tematami kosmicznymi, to że po prostu ta gra mnie wciągnie, bo lubię po prostu gry w takim klimacie. Że to będzie taka wielka kosmiczna przygoda, coś może na zasadzie Mass Effecta również, wiesz, w sensie podróżowanie w galaktyce, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie jakichś tam nowych bohaterów, kultur, innych tego typu spraw. Może troszeczkę połączenie tego z No Man's Skyem i Elite Dangerous, ale ogólnie rzecz biorąc, takiego solidnego RPGa w kosmosie bardzo chętnie przygarnę. No tylko mam nadzieję, że to faktycznie nie będzie Skyrim w kosmosie i nie będzie, nie wiem, że zostałem postrzelony blasterem w kolano. No i niestety, no, zostałem w mieście. No nie? Także tak, no byłem kosmicznym łowcą takim jak ty, ale dostałem blasterem w kolano.
Tak.
Ale myślę, że na pewno ktoś... Ja myślę, wiesz, to powiem tak, ja nie wierzę,
nie,
że ktoś
nie jakiś easter egg taki... myślę, że będzie. Tak, że
tak, będą jakieś takie, będą takie mrugnięcia okiem właśnie w stylu... nie wiem, dostałem właśnie blasterem w kolano, pojawi się, nie wiem, coś ale na zasadzie gildii zabójców, no ja myślę, że na 100%, wiesz, jakieś takie nawiązania będą, bo to trudno byłoby, jakby nie było. Także tak, no i to są takie trzy tytuły, ja myślę, wiesz co, bo ja ogólnie pamiętam, że wypisałem tych tytułów łącznie na ten rok około 20 i ja i tak nie wierzę w to, że uda mi się pobić mój rekord tam 40 chyba jeden gier, 42 gier, które przeszedłem w ubiegłym roku. Po prostu nie wierzę w to. Dlatego, że w tym roku tych remasterów jest chyba jak na lekarstwo.
Natomiast... To też, ale ty grasz bardzo dużo w gry, których nie da się w pewnym sensie przejść i na tą listę nie trafiają.
Wiesz co? Ja zawsze zakładam jedną rzecz. I to jest też taki, może być, protyp dla wszystkich, którzy grają na przykład właśnie w takie gry sezonowe, jakby to się mówi. Ja na przykład zakładam, że jak gram w F1 2021, to pierwsze przejście sezonowe trybu kariery jest przejściem gry.
Aha,
w przypadku F1 było łatwiej w przypadku F1 było łatwiej, dlatego że F1 miało tryb story mode. I właśnie też dlatego mówię, ja tak trochę jestem sprytny, dlatego że w przypadku właśnie takich gier to staram się właśnie mówić, że pierwsze przejście sezonu jest przejściem gry. Z czym tutaj można podkreślić, że jest coś takiego jak limit sezonów, które możesz rozegrać w ramach jednego save'u kampanii. Jest to 10 sezonów. I po przejściu 10 sezonów pojawiają się napisy końcowe. To taka ciekawostka.
A, to ciekawe. Się zastanawiam bardziej a propos twojego systemu, jak w ten sposób ugryźć Football Managera. Czy przejście jednego sezonu?
Ja myślę tak, że przejście jednego sezonu to teoretycznie powinno się zaliczać. No chyba, że sobie prywatnie zaliczysz, że powiedzmy dotarcie do tam jakiejś tam klasy konkretnej rozgrywkowej z mistrzostwo klubu, który chciałeś tam zawsze poprowadzić, liczy się jako przejście. Ja pamiętam, że tak chyba grałem w FIFA dawno, dawno temu, jak prowadziłem koreański zespół z ligi. Że właśnie zdobycie mistrzostwa i tam wygranie jakiegoś tam pucharu to jest właśnie przejście. Coś tak mniej więcej. Tylko, że ja to mówię, no ja jestem taki dziwny. Ja właśnie sobie lubiłem grać koreańskimi ligami, bo ja ogólnie jestem pod tym kątem trochę skrzywiony. Ale no tak czy inaczej, to trochę tak na zasadzie, nie wiem, jakbym grał w PES-a w Master League, no to jakbym AC Milanem zdobył mistrzostwo z Serie A, no to ja myślę, że tak. Albo ewentualnie Ligę Mistrzów bym wygrał, tak? To bym uznał.
No,
że,
można i tak.
Że przeszedłem. Tak. No to teraz jakie ty masz tam gry?
Zgadnij. To ja zacznę od końca. Nie od oczywistości, bo ogólnie chciałem wypisać sobie tutaj sporo gier, na które czekam, ale potem wyszło mi na to Stalkera, mi przesunęli na grudzień, więc niedobrze. I tak naprawdę, nie licząc tego, o czym zaraz powiem, o dwóch tytułach, na które czekam najbardziej, to czekam na to, co wyjdzie w lutym i w marcu, czyli Gran Turismo, Dying Light 2, nowa część Horizon, Wonderlands też w marcu. Ale poza tym wszystkim, co takie oczywiste, bo to już za chwilę, no to Elden Ring, no to luty też, ale to tak musiałem osobno, wiadomo. No tutaj chyba nie muszę mówić, o co chodzi, dlaczego i jak bardzo czekam. Chociaż powiem coś innego, jak zapowiedziano Dark Souls 3, to właściwie tą grą się w ogóle nie jarałem. I ktoś może powiedzieć też, o gadanie takie. Ale naprawdę, w ogóle tak mam wrażenie, że ogólnie historia jest taka, że Dark Souls 1 wyszło w 2011 i Bandai Namco chciało bardzo szybko Dark Souls 2. I Dark Souls 2 wyszło w 2014, czyli 3 lata później, to i tak dla nich było za długo. A w międzyczasie From Software robiło też Dark Souls 2, które ostatecznie wyszło jako Dark Souls 3 w 2016, więc tam były 2 lata różnicy. A jeszcze co ciekawe, po Dark Souls 2 z 2014, 2015 to jest Dark Souls 2 w wersji na nowe wówczas konsole, na PS4 i na Xbox One, a miesiąc po tych Dark Souls, w sumie możemy powiedzieć, że to remaster był, wyszło Bloodborne, więc tak było mnóstwo tych gier w tym stylu od From Software. I to tak trochę moje emocje, powiedzmy, ostudziło i to Dark Souls 3, no będzie to fajnie, ale tam niespecjalnie jakoś na to czekam. Ale sytuacja zmieniła się w momencie, jak zacząłem w to grać. Wtedy już wchłonęło mnie od razu właściwie na pierwszym bossie. Nie powiem, że przeszedłem ciągiem, bo to było 20 godzin, tak jak mówiłem, ale chyba mi to tam 2 dni zajęło z tego, co kojarzę. No ale wracając do Elden Ring, no to wiadomo, a druga gra taka niezbyt oczywista, bo ona się w ogóle rzadko w newsach pojawia, Salt and Sacrifice, czyli kontynuacja Metroidvanii, taki Souls-like'owy z 2016 roku od Ska Studios, które Soulsami bardzo mocno się inspirowało. Kto grał w pierwszą część Salt and Sanctuary, to na pewno kojarzy pod koniec kampanii była taka lokacja, nie pamiętam jej nazwy w tej grze, ale ona bardzo przypominała Ashling z pierwszego Dark Souls i polecam nawet, jak ktoś sobie nie grał, na YouTubie poszukać jakiś taki long play i zobaczyć, o
znaczy,
co
ja
chodzi.
Ja ci powiem, że nawet pamiętam, jak była chyba premiera właśnie Salt and Sanctuary, to pamiętam, że to wszystko wyglądało tak, jakby to po prostu ktoś zrobił Soulsy 2D.
No bo to są Soulsy 2D, twórcy.
No to są Soulsy 2D i właściwie.
To robiły
tak,
dwie osoby.
Właściwie, tak, ale ogólnie to tak to wyglądało. Nawet bym powiedział, że to był taki trochę mashup Dark Soulsów z Bloodborne'em w 2D, tak trochę.
No,
więc tak,
tak
ogólnie.
Można, tak to odebrać.
Pamiętam, że jaką to furorę wtedy zrobiło, jak wyszło.
No ja Soulsy 2D chyba przyszedłem z 5 razy, z tego co kojarzę, na wszystkim, na co wyszło. Więc tak trochę mi się podobało. No i więcej na razie w sumie nie będę wymieniał, no bo nie wiadomo co po tym. Jasne, są tam jakieś pojedyncze gry na kwiecień, maj i tak dalej, no i stary film później, na którego nie czekam jakoś za bardzo, bo fanem Skyrima nigdy nie byłem, ani takich za bardzo kosmicznych przygód, więc zobaczymy po prostu, co się zacznie pojawiać na horyzoncie w tym roku.
No to w sumie to też na przykład jedna rzecz, która też do mnie dotarła, tam sobie właśnie, tak jak mówiłem, zapisałem sobie listę 20 gier, które bym zagrał w tym roku, natomiast ja już w tym roku mam 3 gry, które przeszedłem i jedną z nich, trochę niespodziewanie, był Project Wingman, czyli właśnie gra niezależna.
Czy w tej, przepraszam, czy w tej trójce jest Demon's Souls na PS5?
Nie. Demon's Souls walczy, ale to wiesz co, powiem ci, że Demon's Souls ja zauważyłem jedną rzecz, taką jedną zależność, która mi trochę... Ja nie wiem, ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale Demon's Souls uświadomiło mi, jak bardzo już chyba się nudzę ogólnie z Souls-like'ami, że wiesz, to jest takie coś na zasadzie, po raz kolejny przechodzę grę, która w podobny sposób działa i trudno jest mi się nią ekscytować. To jest troszeczkę, wiesz co, powiem ci, że w bardzo podobny sposób u mnie zadziałał temat w przypadku Yakuz, ponieważ jeżeli ktoś na przykład wpadnie na taki pomysł, do czego oczywiście zachęcam, chociaż w Game Passie aktualnie Yakuza jest troszeczkę już wybrakowana, tak, bo nie ma kilku gier z serii w Game Passie, to jak grałem od 0 do 6, to powiem ci, że już przy ogrywaniu 5, która się pojawiła w remasterze, no już czułem się zmęczony. Dlatego na przykład bardzo się cieszę, że Yakuza Like a Dragon jest turowym JRPG-iem, bo po prostu już by mnie nosiło, jakbym miał w kolejną grę grać i znowu ludzi okładać rowerami. I tak samo mam trochę z Demon's Souls, ponieważ już tak, grałem w Dark Souls'y, grałem w Bloodborne'a, grałem w jakieś inne Souls-like'i, tak Lords of the Fallen, w Code Vein, w Surge'a. W sumie, przy Surge'u to dopiero zauważyłem, jak przechodziłem The Surge, i jedynkę i dwójkę, że pograłem trochę i się już po prostu znudziłem, bo ja mówię, kurczę, znowu to samo. Znowu ten sam schemat, znowu się roluje, znowu muszę coś celować.
Dlatego tak samo właśnie było przy Demon's Souls. Na pierwszy rzut oka się nie podobało.
Tak, i właśnie dlatego ja też 4. Właśnie dlatego ja też tak... Tak, jaram się na przykład Elden Ringiem, ale ja tak z tyłu głowy cały czas czuję, że jakbym miał zagrać w to na recenzji, to ja bym się zmęczył. Tak samo chyba cały czas świadomie odpuszczam sobie granie w Sekiro, które klimatycznie jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo okej. Okay. Natomiast znowu gra od From Software.
No to ja ci powiem, że Sekiro jest tak inne w stosunku do Soulsów jak Bloodborne, więc możesz śmiało...
Nie, no ja wiem, jasne, właśnie o to mi chodzi.
Nie
chodzi
mi o sam, takiego, że to samo.
Wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o same te takie założenia. Że znowu jest tak, to samo założenie.
Tak jakbyś miał przejść, nie wiem, 10 RTS-ów pod rząd, no to też byś raczej się przy 7 znudził już.
No, coś w tym stylu, ale powiedzmy, że dlatego też nie mogę się doczekać troszeczkę, bo tam też jakieś pogłoski były na temat tego, że From Software miałoby pracować nad nowym Armored Core, ale też chciałbym przypomnieć, i to też wiele osób zapomina o tym, że From Software ma pod sobą markę Tenchu. Ja bym chętnie zobaczył Tenchu nowe. Takie, ja wiem, że to ktoś powie, że ej, ale to są Dark Soulsy z ninjami, bo trochę w tym prawdę jest.
Ale Tenchu, ktoś inny Tenchu ci powie, bardziej... że przecież masz Sekiro, więc...
Tak, może masz Sekiro. Ale ogólnie Tenchu jest bardziej takim hitmanem ninja i powiem ci, że właśnie Tenchu chyba bym bardziej chętnie bym zobaczył niż nowe Dark Soulsy, czy nowe jakieś tam Souls-like'i. Po prostu chciałbym zobaczyć coś innego od nich. Mm-hmm. To jest trochę na zasadzie, wiesz co, to jest trochę tak, też na zasadzie, jak na przykład masz gry od Ryuga Gotoku Studios i wszyscy zapominają, że w grach od Ryuga Gotoku Studios też się zalicza Binary Domain, który jest strzelanką i to nawet z całkiem fajną fabułą. Więc to też dla takiego rozruszania się, tak? Zagrać w coś zupełnie
dlatego
innego.
Dlatego ja liczyłem właśnie, że Elden Ring będzie takim czymś nowym, jak Sekiro było wtedy w 2019, a tutaj no Nie powiem, że znowu to samo, ale bardzo podobne do Dark Souls, więc takie trochę rozczarowanie było na początku. Chociaż ta gra mi się bardzo podoba i czekam na nią, no nie bez powodu ją umieściłem na swojej liście, ale jednak jakiś tam niedosyt jest.
Ja mam tak tylko patrzę... taką małą nadzieję, właśnie w przypadku Elden Ring. Mam taką nadzieję, że tak jak było na tych zwiastunach i tak jak było tam w gameplayach, że będzie jakiś na przykład sposób faktycznie na przyzywanie jakichś tam bohaterów, którzy wiesz, będziesz mógł na przykład w ciągu rozgrywki, będziesz mógł sobie wybrać na przykład, jak to się mówi, stali kart, wybrać sobie tego bohatera, który będzie tam atakował konkretnym, wiesz, atakiem. I to by mi tak strasznie odświeżyło tą formułę, trochę na zasadzie tego, co też było w Cold Vein, tak? Czyli tam był drugi bohater, który cię wspierał, mogłeś sobie go zostawić gdzieś w cholerę, ale też mógł z tobą chodzić. Ale też ogólnie rzecz biorąc, wiesz, były te tam jakieś... był ten taki motyw odpalenia takich tych specjalnych ataków. No nie? Mogłeś sobie tam mieszać to dowolnie. I to mi, mimo że Cold Vein było... Souls-like'iem było średnim, a może nie tyle średnim, co poprawnym, to strasznie, strasznie fajnie mi się w to grało, bo to było coś innego, to było jakieś wymieszanie pewnych stylów, klimatu, i po prostu, jeżeli ktoś nie grał w Cold Vein'a, to odpuszczając sobie konkretnie dodatki, warto zagrać. Także jeżeli ktoś chce jakiejś takiej małej, miłej odmiany, troszeczkę bardziej luźnej w gatunku, to ja Cold Vein jak najbardziej polecam. No ale dobra, tak już ja tak czuję, że chyba chcesz powiedzieć, że długo już gadamy.
Tak, chciałem powiedzieć, że patrzę na nasz plan, dwa tematy zostały, które zajęły.
Tak, ja myślę, wiesz co, ja ci powiem, że ja myślę, że chyba tak dobijemy do tych 2 godzin i skończymy te 2 tematy. To może powiedzmy tak, ja zacznę od tego tematu, który napiszę, znaczy powiem o tym trochę krótko, dlatego że jesteśmy w momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze mamy embargo, natomiast prawdopodobnie w momencie, kiedy pojawi się podcast, już będziemy po embargo. To chciałbym opowiedzieć trochę o Rainbow Six Extraction, dlatego że, tak już wcześniej wspomniałem, dla wielu osób może się wydawać, że Rainbow Six Extraction jest grą trochę dla nikogo. Ponieważ... czytając opinie w internecie, doszedłem do wniosku, że tak jak kiedyś wszyscy bardzo chcieli zagrać w Rainbow Six Siege, które jest kooperacyjne i na przykład sobie tam strzelamy do jakichś tam antyterrorystów, znaczy do jakichś antyterrorystów, jakichś teraz terrorystów strzelamy, coś na zasadzie takiego mini SWAT, no to tutaj dostajemy coś zupełnie innego. Czyli tak, o bohaterowie, których dobrze znamy i lubimy z serii Siege, którzy są w zupełnie nowej sytuacji, mianowicie walczą z właśnie z takim atakiem ze strony bliżej nieznanego zagrożenia biologicznego i stworów, którzy się oni nazywają, jeżeli dobrze pamiętam, Archeans. I można powiedzieć, że tak naprawdę całość się opiera po prostu na takich atakach punktowych. 3 osoby czyścimy pomieszczenia, tak naprawdę czyścimy elementy mapy, wykonujemy konkretne zadania, ponieważ całość się właśnie składa z takich 3 etapów, no i po prostu czyścimy jeden etap, drugi etap, trzeci etap, w każdym momencie możemy uciec z miejsca, jeżeli jest za gorąco. No i tak naprawdę co mogę powiedzieć tak o tej grze tak bardzo wstępnie, bo to jest, wiecie, biorę pod uwagę to, że mimo wszystko, żeby w to zagrać w pełni, trzeba troszeczkę się nagrać. I to jest chyba na razie jedyny minus, który tam zauważyłem, to jest fakt, że tak, ogólnie Rainbow Six Extraction ma jakąś tam fabułę. Ma jakieś tam takie etapy, które musisz sobie przejść, tak powiedzmy, żeby zdobywać doświadczenie, które tam pozwoli na odkrywanie konkretnych punktów, takich kamieni milowych, musisz wykonywać konkretne zadania. Na przykład strzelać z broni, tam powiedzmy, z tej broni podstawowej, z broni tej dodatkowej, wskazywać jakieś tam takie różne elementy typu, nie wiem, skrzynki z bronią, czy coś w tym stylu. No i oczywiście wykonywać zadania. Jednak to nie jest, nie ma tam takiej kampanii w myśl od punktu A do punktu B do punktu C, 6 godzin przeszedłem całą kampanię Rainbow Six Extraction. Nie, to jest po prostu cały czas robimy właściwie to samo, możemy grać w koopie, możemy grać sami, Możemy grać z osobami z matchmakingu, jest crossplay, więc nie ma tego problemu z tym, że gramy tylko na PlayStation. Ale właśnie, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy na samym początku w temacie Microsoftu. To jest taka gra, która do Game Passa idealnie pasuje, bo można sobie wskoczyć z tego Game Passa, można sobie to zaciągnąć, pograć ze znajomymi i dojść do wniosku, kurczę, dobrze mi się w to strzela? No dobrze mi się to strzela. Podobają mi się potworki? Podobają mi się. Dobrze się przy tym bawię? Spoko. Więc w takim wypadku ten taki Game Pass, jeżeli ktoś na przykład nie chce wydawać na Rainbow Six Extraction chyba tych takich swoich pieniędzy na kupno gry, to ja myślę, że to jest dobry sposób, aby sprawdzić tak naprawdę, czym jest Rainbow Six Extraction i warto dać tej grze szansę, ponieważ przyznam się zupełnie szczerze, im więcej gram w Extraction, tym bardziej ciągnie mnie do tego świata, bo jednak to nie jest to samo, co przy Back 4 Blood, że dużo strzelania, dużo zombiaków i jak to się mówi, na przypale albo wcale, tylko jest tak, o, troszeczkę więcej taktycznego myślenia, na przykład, nie wiem, jest motyw, że musisz podłożyć ładunek wybuchowy tam w jakimś tam gnieździe roju, no ale jak podłożysz bombę, to ci atakują z każdej strony przeciwnicy. No i w tym momencie wchodzi ci troszeczkę myślenie a la Rainbow Six Siege. Czy musisz zabudować, zabarykadować ściany, musisz założyć pułapki, musisz się poustawiać, odpalasz, bronisz tego punktu, tak, który masz obronić. Jak trzeba wynieść kogoś, bo też jest taka sytuacja, że operatorzy mogą zostać porwani przez rój, tak, przez tych archeansów. To jest też wytłumaczone, w jaki sposób oni są w stanie przeżyć, żeby nie było. No ale też na przykład, jeżeli dany operator na przykład oberwie mocno w trakcie misji i zostanie mu 30% życia na koniec, no to jak wróci do bazy, musi się odleczyć troszeczkę, tak? Musi trochę zostać na chwilę w bazie i tam, powiedzmy, tam 2-3 misje musi odczekać, żeby miał znowu 100% życia. Ciekawa mechanika. Pytanie brzmi, jak daleko można się posunąć w tym, że na przykład, nie wiem, w pewnym momencie po prostu nie masz rosteru. Wszyscy są porwani. Ja to muszę sprawdzić z ciekawości. Nie wiem, czy wtedy dostajesz tego takiego, jak to się mówi, defaultowego gościa. Czy na przykład, nie wiem, pojawia się jakiś rycerz na białym koniu. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy nie wiem. Ale tak czy inaczej ogólnie... No, jestem ciekawy. To jest ogólnie taki przypadek takiej gry, która mam wrażenie, że... może być niespodziewanie tytułem, który się wielu osobom spodoba. Jeżeli szukają właśnie tego takiego strzelania, bardziej takiego spokojnego, ze znajomymi, a nie do znajomych, w takim klimacie, który też ja uważam na przykład, że to, co robi Ubisoft z Rainbow Six Siege i ogólnie ta cała nowa sytuacja właśnie związana właśnie z R6, podoba mi się. Ja na początku trochę marudziłem na to, że brakuje mi tych operatorów z poprzednich części, zwłaszcza jeżeli ktoś grał i pamięta właśnie na przykład, nie wiem, Chaveza czy innych. Natomiast przyznam się szczerze, że teraz to chyba już... Teraz to jest mi wszystko jedno, a przy okazji to jest też bardzo ważne, że nasza polska operatorka jest jedną z głównych postaci tak naprawdę, można powiedzieć, na wszystkich grafikach promocyjnych, więc no, Polska górą, jakby to powiedział Mariusz Kucianowski. No tak czy inaczej, ja myślę, że więcej to już opowiem chyba bardziej w przypadku recenzji, tak myślę, że ona się pojawi na dniach. Jeżeli to słuchacie tego później, no to...
To też może jest. A jeszcze takie,
tak, może już
jeszcze
jest.
Takie pytanie, pół żartem, pół serio. Czy da się to przejść?
Wiesz co? Patrząc na to, jak to jest wszystko skonstruowane, tak da się przejść. W sensie jest taki moment, w którym kończy się fabuła i zaczyna się taki etap, tak jak na przykład w The Division, że robimy takie bardziej rogalikowe, jak to się mówi, endgame'owe aktywności. Tam jest coś takiego, co się nazywa Maelstrom Protocol. Ja to muszę sprawdzić, ale zakładam, że to jest właśnie taka rogalikowa aktywność, która właśnie ma działać na zasadzie właśnie zdobywania tam jakiejś pewnie dodatkowej waluty, wiesz, levelowania swoich bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, jak przechodzisz sobie każda nowa jakaś tam miejscówka, którą odwiedzisz, no to jest poprzedzona na przykład z cutscenką, tak? Czy czymś innym. Więc ogólnie da się to przejść. Problem w tym, że to niestety nie jest właśnie taki jeden do jeden, taki tryb fabularny, który wsiadasz i przechodzisz. To jest po prostu wplecione właśnie w tą rozgrywkę online'owo-kooperacyjną. Można też grać samemu, ale przyznam się zupełnie szczerze, tak jak uwielbiam grać solo w takie gry, to w pewnym momencie doszedłem do wniosku, kurczę, no do obrony tego miejsca sam nie dam rady. I dlatego też dochodzę do takiego wniosku, że najlepiej jednak w Extraction będzie się grało właśnie w Fireteamie ze swoimi znajomymi. To na bank. Jeżeli ktoś... Właśnie nie ma botów. To jest też właśnie ten jeden z minusów. Ja uważam, że... Ja wiem, dlaczego Ubisoft się na to zdecydował. Bo zakładam, że to trochę działa na podobnej zasadzie jak w przypadku Rainbow Six Siege. Ale powiem tak. Na tyle, na ile mogłem rozegrać przed premierą, tak i przed zalaniem serwerów graczami z innymi, to przyznam się szczerze, że granie w to z innymi osobami w matchmakingu, jeśli ktoś nie odpala jakichś dziwnych tematów, to jest naprawdę, naprawdę fajne doświadczenie. Więc ja myślę, że tutaj akurat w przypadku, wiesz, jeżeli ktoś ma Game Passa i ma znajomych, powiedzmy, z którymi tam sobie pogra, nie wiem, w trójkę, myślę, że lepiej się skrzyknąć, po prostu usiąść i pograć sobie w trójkę, niż bawić się tam, powiedzmy, solo, bo tak jak mówię, są te trzy etapy, tak, każdy jest trudniejszy, każdy daje więcej expa, no i się w pewnym momencie po prostu pojawia problem, że niestety nie każdy operator jest aż tak dobrze ogarnięty, aby zrobić coś solo. Na przykład ja, uwielbiając granie Hibaną, nie jestem w stanie zrobić tego, tej obrony przed przeciwnikami, no bo po prostu jest ich za dużo, a ona jest głównie breacherem, więc no to niestety trudno jest tak naprawdę to zrobić. No ale to już są takie detale, jak to się mówi. Tak. No ale to ja, tak jak już powiedziałem, więcej w recenzji, bo przyznam się zupełnie szczerze, trochę pograłem, trochę pozwiedzałem, jak to się mówi, ale tak, żeby w 100% powiedzieć, czy warto, czy nie, jaka ocena, to ja myślę, że to trochę czasu mi to zajmie. No ale cóż. Jak na razie to tylko jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, bo tak można powiedzieć, że w tym momencie to można powiedzieć. Jeżeli macie Game Passa, to sprawdźcie. To jest chyba najlepsze
podsumowanie.
Najlepsza rekomendacja. Tak.
No i przechodzimy do ostatniego tematu, który w sumie odbiegaliśmy na początku, tak trochę enigmatycznie. Dark Souls bez patrzenia, a konkretnie nie Dark Souls, tylko Sekiro, które zostało ukończone przez gracza na charytatywnym speedrunie w 2 godziny i gracz miał opaskę na oczach. Tutaj jeszcze ważna informacja.
I tutaj od razu naprawdę... w tym momencie, ja przepraszam bardzo, to w tym momencie od razu mówią, bo on pewnie podglądał tam przez tą opaskę, albo mu ktoś coś tam mówił, albo ktoś w ogóle za niego grał tam. Oszukiści.
W naszym newsie jest komentarz jeden, co prawda, ale właśnie na ten temat, co mówisz, z opaską na oczach da się zrobić przekręt na mnóstwo różnych sposobów. Może i tak. Ale dobra, nie
znaczy,
posądzamy
nikogo. Tak, tak, można, wiesz, ja ci...
Wiesz, i załóżmy, można zrobić, znaczy załóżmy,
powiem tak, no. No, bo wyłączyłem mikrofon przez przypadek. wiesz, da się zrobić miliard przekrętów, ale słuchajcie, powiedzmy sobie zupełnie wprost. Ci ludzie, tak, po co? Po drugie, ci ludzie, którzy grają w ramach Awesome Games Done Quick, te gry przeszli już na tyle różnych sposobów, że naprawdę dla mnie to jest dziwnie podsądzać speedrunnera. Oczywiście, no chyba, że jest to drama na poziomie, jeżeli ktoś orientuje się w tematach z Trackmanii, to była, jeżeli dobrze pamiętam, 2 lata temu była ogromna drama, gdzie Virtual jest z jednym polskim graczem w Trackmanii robili analizę rekordów jednego z najlepszych speedrunnerów, jeśli chodzi o Trackmanię, czyli Riolu, gdzie oni wykazali, że korzystał z pomocy komputerowych. I to, o Jezus Maria, to był tak długi, jakiś, wiesz co, to trochę wyglądało jak komisja badań wypadków lotniczych. Oni naprawdę wszystko przeanalizowali, wszystko przekopali, a Riolu od tego momentu, kiedy oni go po prostu, wiesz, no, sprowadzili na ziemię, bo było widać, że to są haksy, na koniec, tak? No ale to są takie przypadki... Jeden na milion, tak? Że okazuje się, że najlepszy speedrunner, jeden z najlepszych speedrunnerów w Trackmanii okazuje się jednym wielkim oszustem. No ale to...
No właśnie, dajmy sobie po co narobić sobie... Najpierw narobisz wokół siebie rozgłos, a potem, że jednak w sumie oszukiwał. No to bez sensu, coś takiego. Ale się bardziej zastanawiałem a propos takiego speedruna z opaską na oczach, jak to jest możliwe w przypadku Sekiro. I trochę sobie pomyślałem o pierwszym Dark Souls, które znam dosłownie na pamięć, że potrafiłbym zamknąć oczy i nie wiem, czy to będzie do końca zrozumiałe, ale tak jakby grać we własnej głowie. Wyobrażaj sobie po prostu to, co powinienem zobaczyć i myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. A Sekiro ma jeszcze to do siebie, że tam są poza normalnymi atakami, które opierają się na parowaniu i cały czas praktycznie słychać odbijanie tych ciosów, to podczas walk z bossami są specjalne dźwięki dodatkowe, które wskazują na to, że albo pojawia się atak, którego nie da się uniknąć, albo atak, który trzeba w jakiś inny sposób zablokować. I to też mogło bardzo pomóc w wykonaniu takiego przejścia. A poza tym ten wyczyn dwugodzinny, tak naprawdę udało mi się znaleźć informację, że speedrunner zaczynał od pierwszego rekordu, który chyba 5 godzin mu zajęło takie przejście, więc no i na pewno wcześniej po prostu grę przeszedł na różne sposoby wiele razy, tak zwyczajnie, a samo ćwiczenie takiego przejścia z opaską, no to musiało po prostu tak fragmenty sobie ćwiczyć, tak samo jak speedrunnerzy normalnie trenują przechodzenie różnych części gier. Tutaj musiało być właśnie podobnie to zrobione. I właściwie, no tak nie zagłębiając tematu bardziej, bo czas nas goni, no to właściwie tyle.
Ale wiesz co, ale to ja ci powiem, że tak, jeżeli chodzi o takie przechodzenie gier na ślepo, to mi tylko przypomina jedną rzecz, a mianowicie, jeżeli ktoś grał w Destiny i przechodził raid Vault of Glass, no to wie, że tam jest taki jeden etap pod samym przy samym końcu przy walce z Ateonem, gdzie jest, gdzie trzeba chodzić z tarczą i czyścić swoich współtowarzyszy broni, żeby widzieli, w co strzelają. Bo po prostu muszą strzelać w takie konkretne, wiesz, w konkretne takie takie miejsca, żeby to zdjąć, tak? Musisz rozwalić wszystkie te czerwone no. Nie wiem, jak to się nazywało, już teraz nie pamiętam, dawno temu to było.
Takie
coś z takim czymś bez takiego czegoś. I ogólnie rzecz biorąc, były takie sytuacje, że przykładowo gość kompletnie na ślepo, bez czyszczenia, potrafił na dźwięk wiedzieć, w co strzelano, bo to są rzeczy wyuczone, tak? Wiesz, że na przykład jeżeli się zaczyna, powiedzmy, pojawiać od lewej strony, to wiesz, że to się pojawi w tym i tym miejscu, a ten gość, który cię czyści z tego efektu, że nic nie widzisz, to tak naprawdę to on może cię czyścić, a nawet jeżeli nie dasz rady, to i tak dojdziesz do tego miejsca, tak? W którym powinieneś dojść. Znaczy, do którego powinieneś dojść. Więc ogólnie rzecz biorąc, takie przechodzenie, takie można powiedzieć na słuch, na pewne wyuczenie się pewnych elementów, no to jest po prostu, to są tak zwane lata praktyki, tak? No to jest tak jak, nie wiem, właśnie to co mówiłem wcześniej na temat Virtuala, tak samo jak Virtual na streamie robił challenge, że przechodził wszystkie mapy chyba z pierwszego tego etapu i innych też na ślepo. Po prostu przechodził je. Po prostu pamięta jakie są inputy, tak? Co ma zrobić, żeby tutaj trafić w dobry sposób, tak? To są po prostu lata praktyki. I w przypadku Sekiro, tak jak mówisz, że są te jakieś tam dźwięki, wiesz, konkretne, to ja myślę, że nawet, wiesz, w Dark Soulsach, jeżeli by zastosować ten tak zwany dziadowski styl walki i po prostu iść, nie wiem, tak jak w walce w Bloodborne, na przykład z Ebrietas, że właściwie idziesz na bossa pod nogi i go bijesz, bo więcej nic nie zrobisz, no to jaki problem?
Tak, jest to jak najbardziej do zrobienia.
Ja myślę, że żaden. Gorzej jest właśnie w Sekiro, gdzie trzeba też skakać. Trzeba przeskakiwać przez pewne miejsca, tak? No w Dark Soulsach tego skakania jest troszeczkę mniej, nie?
Ale
w ogóle nie ma skakania.
Właśnie to skakanie w Sekiro bardziej ułatwia w sumie takie przejście, bo zapamiętujesz, gdzie są te miejsca do skakania dokładnie.
Tak. Więc ogólnie to się da zrobić, nie? To jest... Wiesz, oczywiście można gadać, że bo pewnie oszukiwał. Ja mówię, tak, jak ktoś ten, a jak ktoś grał na pizzy w Dark Soulsy, to pewnie grał na hawajskiej, a nie pepperoni, więc się nie liczy. Także tak. Dobra, bo to już jest, no już, ja myślę, że w tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek, bo to już są 2 godziny. Długi ten
wszystkim,
odcinek nam wyszedł.
Tak, dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca.
Tak, ale ja myślę, że taka bardziej poukładana formuła, taka nawet jeżeli byśmy mieli troszeczkę się rozwinąć w danym temacie, chyba wszystkim wyjdzie na dobre i ja myślę, tak, też tak myślę, że w ten sposób chyba trochę, ale to i tak to się, kurczę, to i tak zabrnęliśmy w Dark Soulsy, więc właściwie to.
No jakieś dygresje zawsze muszą być, ten. No chyba, że
musi
nie
być
chcecie
o Dark Soulsach.
I musi być o Dark Soulsach i chyba, że nie chcecie, to dajcie znać w komentarzach, to będziemy lecieć po prostu sztywno według planu, ale wydaje mi się, że to jest raczej kiepski pomysł.
Ja miałem taki jeden pomysł, aby w następnych podcastach zrobić taki soundboard i w momencie, kiedy pojawia się słowo Dark Souls, to puszczamy You Died. Ja myślę, że to byłby idealny wstęp. Na końcu byśmy podliczali po prostu, że w tym odcinku zginęliśmy tyle i tyle razy. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, tak?
Jest to
zobaczymy.
Jakiś plan ciekawy.
I wtedy wyjdzie na to, że to będzie zawsze przerywnik taki, jak to się mówi, reklamowy, nie? Że cały czas...
Jingle taki, tak.
Taki
jak
jingle,
twój
tak.
Ten, twój dźwięk z Windowsa w Forsie. Dobra, kończymy.
Tak.
Dziękujemy bardzo
tak,
za dzisiaj.
Dobra, kończymy.
Do
dziękujemy
usłyszenia
i...
następnym razem.
No właśnie, dobre pytanie, kiedy się usłyszymy, ale ja myślę, że to będzie szybciej niż później, także... A może to mysza
tak,
się
mam taką nadzieję.
Zbierze z Lukasem? Tego nie wiem. Tak czy inaczej, no, do usłyszenia.
No, na razie, cześć.